Jak nazywamy sytuację, kiedy kwiat bzu liczy na to, że tym razem zakwitnie? Beznadzieja. Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś skupimy się przede wszystkim na tym trzecim elemencie, czyli na tym, jak lepiej żyć, ale pobawimy się trochę w to, jak gorzej żyć. Co robią ludzie i co my możemy zrobić? Jakie 21 rzeczy warto robić, żeby być nieudacznikiem w swoim życiu, żeby nie dawać rady, żeby zniszczyć, po prostu zrujnować swoje życie? Tak wielu ludzi robi te dzisiejsze rzeczy, że w sumie czemu by nie? Czemu by nie spróbować i po co się starać i po co zrobić coś w życiu inaczej niż wszyscy, skoro można na przykład klepać biedę, folgować chorobom i różnym szkodliwym nawykom. Także będziemy dzisiaj siebie nawzajem prowokować trochę, do myślenia oczywiście, i myślę, że będzie dobra zabawa. Będzie generalnie śmiesznie, ale tak naprawdę to też poważnie, bo będziemy mówić o rzeczach, które warto w życiu przecież zmienić. Więc dzisiaj będzie 21 takich rzeczy, których być może jednak nie warto robić, a prawdopodobnie większość z nich albo część z nich robisz. Mało tego, to nie jest tak, że ja tu występuję jako kaznodzieja, który żadnego z tych nawyków szkodliwych nie ma, bo ja też mam. Tylko chodzi o to, żebyśmy się cały czas starali stawać coraz lepszymi i tym samym osiągać lepsze rzeczy w życiu. Niektóre z tych rzeczy dotyczą pieniędzy, ale nie wszystkie. W związku z czym przede wszystkim stawiamy dzisiaj na lepsze życie, a podsumowanie tego odcinka masz do pobrania w PDF-ie pod tymże właśnie odcinkiem. I co? I zanim przejdziemy do rzeczy, ja dziś mam prywatę. Ja generalnie w internetach to się rzadko dzielę prywatnymi, niezwiązanymi z biznesem czy rozwojem rzeczami, ale to w zasadzie się wiąże z rozwojem. Chciałem Wam się po prostu pochwalić. Bo stwierdziłem, że pochwalę się, bo tu fajni ludzie oglądają, wspierający, co w internecie nie jest przecież normą. Więc już stwierdziłem, a to u swoich się mogę pochwalić. Więc chciałem Wam się pochwalić. Rok temu, kiedy kibicowałem mojemu bratu na maratonie i on tam wbiegał na metę i pamiętam, że tam był taki speaker. Ten speaker tam komentował, darł się i tak dalej, i on mówił, i ci ludzie, którzy się zdecydowali biec w tym maratonie, to oni wybrali, że nieprzyjemność bywa lepsza niż przyjemność, że pokonają sami siebie, że będą wiele razy wątpić w to, czy im się uda, że będą wielokrotnie chcieć zrezygnować, ale stwierdzili, że i tak się nie poddadzą i ci oto tu dobiegają. I ten komentator, normalnie facet, mnie przekonał, bo mówi, kurczę, on definiuje wręcz moje podejście do życia, tak? Czyli wybieranie bólu, cierpienia po to, żeby później było lepiej. Taki trochę masochizm, ale z długofalowym, dobrym celem. I stwierdziłem, kurde, no idziemy w to. I tak oto chciałem się pochwalić, choć wynik może nie jest rewelacyjny, ale jednak to mój medal. To mój medal z tego roku. 4 dni temu. Udało się, tym razem mogę powiedzieć udało się, bo rzeczywiście nie było to łatwe doświadczenie przebiec maraton, zwłaszcza że wyszło mi ze statystyk, że 0,89 treningu biegowego tygodniowo miałem przez te ostatnie miesiące, także niecały jeden trening tygodniowo za mało, to jest na pewno za mało, planowałem więcej, średnio to wyszło przez inne różne obowiązki, przez to, że to nie był też mój priorytet życiowy, ale stwierdziłem, że skoro niebawem mam 40, to w ramach kryzysu wieku średniego, zamiast kupować Ferrari, czy robić inne dziwne rzeczy, bo ludziom różnie odwala, to stwierdziłem, a ja sobie przebiegnę maraton pierwszy, pewnie też ostatni, i rzeczywiście fajne to uczucie. Nie w trakcie, ale po, bardzo fajne. Nie zmieściłem się nawet w 5 godzinach, więc jak ktoś z Was jest biegaczem zawodowym, to powie, kurczę, no szału nie ma po tym gościu, ale i tak jestem zachwycony. Jestem zachwycony, więc chciałem się pochwalić. No, tak. Ale to dotyczy trochę dzisiejszego odcinka, w którym będziemy mówić właśnie o tym, czy należy wybierać w życiu komfort, czy to komfortem się osiąga sprawy w życiu, czy nie. Także o to na pewno też zahaczymy. No ale dobra. Punkt pierwszy z 21 dzisiaj. Jedziemy z tym koksem. Co robimy, albo co jest świetnym sposobem na to, żeby marnować sobie życie. Punkt pierwszy. Odkładanie szczęścia na moment w przyszłości, gdy coś się wydarzy. Tak? Czyli właśnie na przykład, że jak już spłacę długi, albo jak już będę mieć chłopaka, dziewczynę, albo jak już będę mieć dzieci, albo jak już te dzieci się wyniosą z domu, albo jak coś tam, to wtedy życie będzie świetne. Ja mam do tego taką uwagę, że zastanów się, i to jest prosty eksperyment, który można robić samemu ze sobą, przypomnij sobie jakąś rewelacyjną chwilę ze swojego życia. Tak, że było naprawdę super. Byłeś szczęśliwy, szczęśliwa. I zastanów się, na ile to, co się wtedy wydarzyło, miało związek akurat z pieniędzmi. Jasne, ktoś z was sobie przypomniał, jak sobie kupił fajne auto, albo był na wczasach gdzieś tam drogich, tak, luksusowych może. Ale większość tego typu doświadczeń, które sobie przypominamy, to zazwyczaj niekoniecznie jest powiązana z pieniędzmi, czy z jakimś nie wiadomo jakim sukcesem. Do czego zmierzam? Do tego, że szczęście, no, nie zależy od pieniędzy, oczywiście do pewnego stopnia, tak? Bo jeżeli ktoś z was musi pracować po 18 na dobę, bo inaczej ktoś, od kogo pożyczył pieniądze, go zabije, no to ja nie wiem, czy jest taki wysoki poziom rozwoju, gdzie można być szczęśliwy nawet wtedy, chociaż pewnie jakiś tutaj mnich z Himalajów by powiedział, że nawet wtedy się da, ale jednak, ja pamiętam sytuację, jak, nie wiem, na przykład pracowałem w ochronie za 1200 zł miesięcznie i wysyłałem ekipę do Żabki po leśnego dzbana i sobie to piliśmy, kosztowało to chyba 3,50 albo 4 zł. Parszywy to był napój, ale sam fakt tego, że mamy fajną ekipę i w środku nocy tak jesteśmy profesjonalnie patrolujący okolice, że pijemy leśnego dzbana. Oczywiście, to nie jest model na życie, tak? No, nie chciałbym tak utrzymać takich zachowań na dalsze życie, no ale wtedy, jak siedziałem jako tam, nie wiem, 19 czy 18 latek, to było super. To było po prostu super. I dało się. I widoki, same widoki tak naprawdę, pracy 240 w miesiącu, pieniędzy mało, ale było zabawnie. Było zabawnie, było fajnie, bo to jest fajne wspomnienie. Każdy z nas ma wiele takich wspomnień, również takich bez leśnego dzbana, czyli takich, gdzie nie można zwalić na jakąś substancję, żeby było tak wesoło. Na pewno masz takie sytuacje, tak? Z kim się ciekawym spotkałeś, albo gdzieś po prostu wstałeś rano prawą nogą i stwierdziłeś fajny dzień. Czemu? Wczoraj był taki sam, ale dziś fajny, a wczoraj nie fajny. No jakoś to tak jest. I w związku z czym my mamy taką tendencję, że no teraz to po prostu wszystko poświęcam, ale kiedyś to będzie super. Tylko że to jest bezsens. Dlaczego bezsens? Bo te momenty osiągnięć trwają tylko chwilę, tak? Czyli no ja sobie oczywiście, jak dobiegłem na metę maratonu, no to się jarałem jak bóbr, chociaż z opóźnieniem, bo wtedy to raczej się zastanawiałem, czy jutro dalej będę żywym człowiekiem. Ale jasne, jak sobie kupisz jakieś fajne auto i tak dalej, czy coś tam, nie wiem, zarobisz jakieś pieniądze, to wszystko są super sprawy i jak najbardziej one powodują radość, może nawet szczęście, ale no nie takie jakieś nie wiadomo jak długofalowe, tak? Że co, kupiłeś sobie dziś auto i za 5 lat dalej cię będzie nie wiadomo jak cieszyć to auto. No, być może chodzi o to, że szczęście jest tu i teraz. Znaczy, nie zawsze jest, ale pytanie, czy zawsze może być. Oczywiście nie wiem, bo nie przeżyłem wszystkich sytuacji życia, w tym tych najgorszych, jakie ludziom się czasem pewnie przydarzają na wojnie na przykład, ale póki nie wydarza ci się jakaś tragiczna rzecz, to być może tu i teraz jest ten moment. Czyli czy da się na przykład być na treningu i się cieszyć tym treningiem. Zamiast stwierdzić, a bo ja trenuję, żeby za 60 lat być zdrowy i radosny. To jedno drugiego nie wyklucza. Ty możesz ćwiczyć, żeby za 60 lat być zdrowy i radosny, ale cieszyć się tu teraz tym, że ćwiczysz. I tyle. Jasne, wiadomo, że to jest super motywujące, że czekasz na moment, kiedy spłacisz długi, będziesz wolnym człowiekiem. Wiem, jaki to jest moment i wspaniały. Co nie oznacza, że tu i teraz przez całe te, zwłaszcza, że to jest długofalowy proces, to nie wiem, przez 2, 3, 5 lat, to masz się biczować i życie jest beznadziejne. Oczywiście, ja wiem, że łatwiej powiedzieć niż zrobić. Natomiast chodzi o to, że jednak zadziwiająco często mamy dowody, że te szczęście i te osiągnięcia tak zwane, to one w parze to tak różnie idą, tak? Iluż masz nieszczęśliwych miliarderów? Czy ja bym się na szczęście na przykład zamienił z Elonem Muskiem? Nie sądzę. Nie sądzę, ponieważ nie uważam, żeby on był szczęśliwym człowiekiem, a nie wygląda mi totalnie na szczęśliwego z tego, co on gada i tak dalej. Nie jest to prezencja człowieka szczęśliwego, który się cieszy jutro, że wstanie rano. Więc są ludzie, którzy są bogaci, się zapijają. No to jak to jest? To czemu? Wszystko ma podobno. I tak dalej. Oczywiście, żeby nie było. My tu nie zmierzamy do tego, że w takim razie to bądźmy szczęśliwi zamiast coś osiągać w życiu. To nie o tym jest ten program, bo uważam, że to jest pomieszanie z poplątaniem i to dosłowne, tak? Że szczęście to jest w ogóle jedna rzecz, a osiągnięcia czy robota, robienie rzeczy, to jest druga kwestia. To te dwie rzeczy ze sobą po prostu nie współgrają, tak? Czy to nie jest tak, że im mniej robisz, to tym bardziej jesteś szczęśliwy? A jak ktoś zapierdziela po to, żeby zarabiać fajne rzeczy, fajne pieniądze i mieć fajne auto, to on będzie nieszczęśliwy. Nie o to chodzi, to te dwie rzeczy siebie nie dotyczą, tak? Czyli można być mega szczęśliwy w maluchu i mega nieszczęśliwy w maluchu. Można być mega szczęśliwy w Rolls-Royce i mega nieszczęśliwy w Rolls-Royce. Chodzi mi o to, że te dwie rzeczy na siebie nie wpływają, a ludzie się często boją, że jeżeli ja zacznę się ćwiczyć, nie wiem, medytować, prowadzić dziennik wdzięczności, że każdego wieczora będę wypisywać trzy rzeczy, za które jestem wdzięczny dzisiaj, że mam rękę na przykład, nawet jak mam tylko jedną, no to, że mam tą jedną i tak dalej, to przez to, nie wiem, skasują mi się ambicje, bo nie będę chcieć zarabiać więcej, bo nie będę chcieć czegoś osiągać i nie zrobię jakiegoś majątku, nie zabezpieczę finansowo siebie, bo będę zbyt szczęśliwy. Nie, to szczęście to nie są narkotyki, tak? Przy narkotykach to może ktoś ma taki flow i taką jazdę, że już przestaje się troszczyć o cokolwiek wartościowego w życiu. Natomiast człowiek szczęśliwy wcale nie jest nierobem. Przecież to piernik nie ma nic do wiatraka. W związku z czym chodzi tylko o to, żeby nie zostawiać tego szczęścia na kiedyś tam i w związku z tym dzisiaj tu to się tylko katować i stwierdzać, o, same cierpienie, ojej, jak kiedyś będzie, coś się tam wydarzy. Zwłaszcza, że problem z tą przyszłością jest taki, że ona nie zawsze ma tendencję się wydarzać, tak? I zazwyczaj jednak rzeczy się w życiu dzieją pod górę, tak? Więc ktoś sobie powie, no jak już będę mieć tą pracę? A co jak jej nigdy nie będziesz mieć? Albo jak już będę zarabiać miliona? Co jak nigdy nie zarobisz miliona? Do końca życia. Oczywiście ja ci życzę 100 milionów nawet. No ale my wiemy, że los nierówno rozdał, tak? Że to tak jest po prostu. Że jedni mają trochę łatwiej, inni trochę trudniej i tak dalej. Kwestia bardziej, co my z tym zrobimy, co już mamy, tak? A zamiast się martwić tym, czego nie mamy, bo to tak by można w nieskończoność. Więc po co odkładać i przerzucać szczęście na przyszłość, jak można się skupić na tym, co mamy tu i teraz, niezależnie dążąc do tego, żeby poprawić swoje życie w każdej możliwej sytuacji. A propos poprawiania życia, zapraszam Was na instytutlingwistyki.pl po jeden z 10 naszych kursów językowych, ponieważ znajomość języków obcych niewątpliwie poprawia życie, zarówno poprzez sprawność mózgu, 50% mniej szans na Alzheimera ma człowiek, który zna dwa języki obce na przykład, i na demencję. Nie mówiąc o tym, że ludzie znający języki po prostu zarabiają więcej, statystycznie. Także zapraszam. Zapraszam też na ekspertia.com.pl, gdzie macie choćby książkę Królowie Wielkiego Biznesu. To jest ten średnio szczęśliwy Elon Musk, zapewne nieszczęśliwy Steve Jobs i cholernie szczęśliwy Richard Branson. 3 miliarderów na okładce. Tu jest wiele takich historii, 50 ponad, o ludziach, którzy mieli pod górę jak cholera, ale jednak coś ze swojego życia zrobili. Jedni przy tym osiągnęli szczęście jak Richard Branson, inni nie do końca jak Steve Jobs, ale są to niewątpliwie inspirujące historie, a z każdej z nich możesz coś wyciągnąć. Ta książka idzie na bestsellera, także zapraszam na ekspertia.com.pl. A z kolei na sekretyspółek.pl zapraszam każdego, kto chce prowadzić w Polsce legalnie firmę, nie płacąc ZUS-u i płacić tylko 9% dochodówki. Ponieważ bez sensu jest płacić i oddawać państwu więcej niż trzeba, skoro nie trzeba. Także zapraszam. Punkt drugi. Druga rzecz, jak sobie możemy zrujnować życie? Myślenie o rzeczach, które są poza naszą strefą wpływu. Czyli są rzeczy w twoim życiu, które są, może nie tak, że ciebie dotyczą, bo politycy na przykład też ciebie dotyczą, to co oni zrobią, ale chodzi o to, że są rzeczy w twojej strefie wpływu i poza twoją strefą wpływu. Co mam na myśli? Jeżeli dzisiaj znowu w Chinach komuś jakiś przez przypadek jakaś fiolka się przewróci i coś tam wycieknie, znowu, bo ktoś drzwi nie domknie i tak dalej. I znowu trzeba będzie wymyśleć jakieś bajki o nietoperzach i tak dalej. To jest poza naszą strefą wpływu, tak? Że może się pojawić jakaś choroba, że może coś, albo sama z siebie też się może pojawić, tak? Bo przecież rzeczy mutują i tak dalej. To jest poza moją strefą wpływu. I ja oczywiście mogę sobie myśleć teraz przez 10 lat, mieć traumę z pandemii i stwierdzić, co jak znowu oni coś odwalą. Znowu, a nie daj Boże, nie tylko choroba, ale potem cała ta akcja typu zamykanie ludzi. Co znowu jak za 5 lat, 10, 15, znowu będzie jakaś taka krzywa akcja. No więc mogę tak siedzieć i się martwić i zastanawiać, ale to jest poza moją strefą wpływu. Co ja mogę zrobić? Zniszczyć wszystkie laboratoria broni biologicznej, pokonać rządy światowe dogadujące się na to, jak tępić swoich ludzi i tak dalej. To jest poza moją strefą wpływu. Co jest w mojej strefie wpływu? Po pierwsze moje zdrowie. Oczywiście nie w 100%, niestety, ale w 80% to już jest sporo, tak? Czyli czy ja będę na przykład biegać, czy ja będę chodzić na siłownię, czy ja będę żarł burgery, to jest w mojej strefie wpływu, nad tym się mogę skupić. Nie, może się skończyć to tak, że ja będę zdrowo się odżywiać, biegać, ćwiczyć, nie wiadomo co, a potem oni wyprodukują jakiś wirus, który mnie zabije w godzinę. I wtedy ktoś powie, no i na co ci to było? A ja powiem na to, że może też tak nie będzie i prawdopodobnie tak jednak nie będzie. A może będzie taki wirus, który sąsiada zabije w godzinę, a mnie nie, a mnie prawie zabije, ale jednak przeżyje przez to, że nie żarłem burgerów. Też tak może być. Ja nie wiem tego. Natomiast to, co wiem, to co zależy ode mnie. Co jest moim zadaniem, a co nie jest moim zadaniem. Tak? Ja nie jestem w stanie doprowadzić do wszystkich szczęść świata, wycofać powodzi i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem w stanie, nie umiem tak. Nie da się. Znaczy, ktoś może jest w stanie, ktoś ma taką władzę, ja nie. W związku z czym mogę się skupiać albo na tych rzeczach, na które nie mam wpływu i się stresować, frustrować i życie wtedy się staje coraz gorsze. Albo się skupić na rzeczach, na które wpływ mam, czyli swoje zdrowie, swój portfel. Jasne, są rzeczy, znowu, poza moją strefą wpływu są podatki, tak? Ale w mojej strefie wpływu jest to, jaką wybiorę na przykład formę prowadzenia firmy, tak? Jak wybiorę spółkę z o.o. albo JDG na ryczałcie, to te podatki płacę dużo mniejsze niż jak dam się kroić na JDG na jakichś tam progach procentowych i tak dalej. W związku z czym mamy jako ludzie tendencję do skupiania się na rzeczach, które nie zależą od nas. Czyli siedzi człowiek na wyżynie i obserwuje newsy z powodzi. I co to daje? On tej powodzi ani nie naprawi, bo choćby tam z kubkami przypłynął i wylewał, to nie spowoduje braku powodzi. Jakąś akcję oczywiście może pomóc, może wykonać, tak, że przeleje jakieś pieniądze na pomoc i tak dalej, albo pojechać nawet coś tam. Natomiast generalnie no to nie jest w jego strefie wpływu, a po co to czyta? To mi dziś na YouTubie wyskoczyło z rana, bo jak szukam jakiegoś swojego starego filmu, to wpisuję wieczorek i tam na przykład jakiś tam temat, nie? I zawsze jak to zapominam wpisać Maciej, bo robię szybko, tak? Wpisuję wieczorek i coś tam, to mi wyskakują newsy o Iwonie Wieczorek, czyli tej dziewczynie, która tragicznie zaginęła w Gdańsku. No i okazuje się, że od lat to wszystko ma turbo wyświetlenia. Czyli rozumiesz to? Ja rozumiem, że ktoś z rodziny to śledzi, bo chce poznać sekret swojej bliskiej osoby. Tragiczny. Natomiast tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi ciągle kręcą się wokół sytuacji, która ich nawet nie dotyczy, bo nie znali tej osoby, która nie jest miłą sytuacją, tak, bo jest tragedią i która w zasadzie nic z tym nie zrobią. Tak? Czyli poza strefą wpływu negatywnej, same minusy. Jest takie powiedzenie, bardzo często powtarzane, że interesuj się polityką, bo polityka się interesuje tobą. To jest prawda, ale tylko do połowy. Tak? Owszem, polityka się mną interesuje, tak? Czyli politycy wpływają na moje życie, ale pytanie, jak ja wpływam na politykę? Ja sam mogę marudzić, gadać, a oni i tak stwierdzą, a my kupimy tam 100 miliardów szczepionek na 20 miliardów ludzi. Przecież wiadomo, oni i tak zrobią coś tam. Jak będą chcieli wojnę, bo im będzie po drodze, to i tak sobie ją zrobią. Więc ja się mogę interesować, frustrować się tym, wkurzać, a oni i tak zrobią swoje. Oczywiście, żeby nie było, że teraz będziemy pasywni i nie robimy żadnych rzeczy takich szerszych. Oczywiście, że tak. Tylko chodzi o to, żeby wybrać sobie może jedną dziedzinę, w której jesteś dobry, tak? Czyli jedną, w której się czujesz. Czyli ja na przykład akurat mam kanał na YouTubie, więc mam jakiś tam zasięg, więc znowu jak odwalą nowego lockdowna, jeśli kiedyś coś takiego nastąpi, no to ja oczywiście będę tu intensywnie agitować i tłumaczyć, dlaczego jest to chore. No i tyle, bo to jest ta moja jedna dziedzina, gdzie jakiś tam wpływ mam, no to czyli coś mogę zrobić, tak? Ale jakbym sobie siedział w domu i nie miałbym takiego wpływu, to bym szukał może coś innego, zamiast się ciągle frustrować wszystkim, bo to jest lipa. Także najgorsze jest, jak już ludzie w ogóle nie siedzą we swojej strefie wpływu i tylko są na zewnątrz. Co mam na myśli? Czyli jest taki gość, co sobie walczy na przykład o uratowanie planety, żeby nie spłonęła. Oczywiście to jest poza jego strefą wpływu, tak? On nie ma na to, no jasne, no może segregować tam metale, spoko, ale on nie uratuje planety. Dopóki Chiny i Indie nie powiedzą, my ratujemy planetę, to naprawdę możesz sobie 100 tysięcy Tesli tu postawić w tej Polsce i to nic nie zmieni, totalnie nic. W zasadzie zmieni na gorsze, tak? Bo jeszcze te Tesla wszystkie na węgiel przecież będą zasilane, więc jeszcze zepsujemy. Także jest to ratowanie planety na przykład jest totalnie poza moją strefą wpływu. I niektórzy, bo jak to ktoś po godzinach takie cele sobie wymyśla turboambitne, to już niech mu będzie, tak? Ale wiele osób rozkmina tylko te rzeczy, a swoje rzeczy z własnej strefy wpływu zaniedbuje. Co mam na myśli? Na przykład mam takich znajomych, co siedzą na Facebookach, I oni rozkminiają świat. Oni wszystko już wiedzą o świecie. Po prostu oni są tak genialni, wszystko rozkminili. Oni wiedzą, kto tym światem rządzi. Każde wybory na świecie, nie w Polsce, ale na świecie, w każdym kraju świata, to jest teatr dla gojów. Ukraińcy to są Żydzi, którzy po prostu przygotowują. W ogóle to wszystko jest tak dogadane. I nie przetłumaczysz argumentem, że jak masz w jednej małej firmie 5 osób, to każda ma inne przekonania i tam już wprowadzić porządek to jest trudne, ale oni wierzą, że na 8 miliardów ludzi stworzyła się jakaś grupa 100, którzy wszystkim rządzą i wcale nikt nikogo nie chce wykolegować, nikt nikogo nie chce zabić, świni mu podrzucić, tylko oni bezbłędnie od 100 lat już realizują swój plan. To, że to jest sprzeczne z jakąkolwiek psychologią, nieważne. Ci akurat wyjątkowo się super dogadali i nigdy nie popełnili żadnego błędu i nigdy nie popełnią. Wszystko już jest przesądzone. Więc ci znajomi siedzą na takich grupach i oni wiedzą, oni już nawet wiedzą, że Ukraina sama siebie zaatakowała. Nie wiem, czy wiesz. Jak nie wiedziałeś, to już wiesz. Sami siebie zaatakowali. Dają argumenty totalnie z tyłka, czyli że z Rosją nie ma nic złego, jak prowokuje wojny, bo Amerykanie też prowokują wojny. Genialny argument, tak? Czyli tamten bije tamtego, to niewinny on jest, bo w innym parku tamten bije tamtego. Ja rozumiem, że wszystkie mocarstwa są złe. To chyba na tym polega bycie mocarstwem, że robisz rzeczy złe, żeby nie przestać być mocarstwem. Więc czy to są Stany, czy Rosja, czy Chiny, no to tam nie ma wielkiej różnicy. Ale niektórzy naprawdę, agenci siedzą na tych grupach facebookowych, rozkminili wszystko. Wszystko rozkminili. Ale jednocześnie nie umieją zarabiać pieniędzy, ich związki są do bani, ich zdrowie leży. Więc ja się zastanawiam, jak to jest, człowieku, że ty wiesz wszystko o świecie, ty znasz najbliższą historię świata na 5 lat kolejnych, a nie umiesz dychy miesięcznie zarobić. I celowo daję tutaj dość wysoką kwotę, jak na polskie realia, żeby sprowokować do myślenia. Czyli on teatr dla gojów zrozumiał. On już wie, kto z kim na tych tam... To nie jest wcale tak, że Trump się z Harris nie lubią. Oni się uwielbiają, tylko robią teatr dla nas tutaj, dla tłumów, żeby tak było, żebyśmy się dali nabrać i tak dalej. Więc wszystko rozumieją, ale dychy to zarobić nie umie gość. Ale związku dobrego nie umie zrobić. Ale dzieci to nie umie wychować, jego dzieci ćpają, chleją i tak dalej. To jak to jest, człowieku? Wszystko rozumiesz o świecie. Siedzisz na tych grupach facebookowych, wcale nie założonych przez troli z Sankt Petersburga. Wcale nie. Absolutnie. Na pewno nie. Na pewno wcale. Więc siedzisz na tych grupach godzinami, rozkminiłeś świat, a swojego życia nie ogarniasz. I teraz tak, ja nie mówię, że żaden spisek nie jest prawdziwy, bo w ostatnich 4 latach, no to widzieliśmy parę rzeczy, które są ewidentne, są turbo ewidentne, że coś nie gra w tej oficjalnej narracji, tak? Więc to już każdy głupi wie. Natomiast ja tylko mówię, że ty ogarnij swoje życie po pierwsze, tak? Zrób hajs, 100 razy łatwiej ci będzie uniknąć kolejnej pandemii, albo teatru dla gojów, czy czego tam, czy wojny też. Jak masz pieniądze, to łatwiej przejdziesz przez granicę, niż jak nie masz pieniędzy. Takie są fakty. Jak będziesz mieć szczęśliwe rzeczy, całe twoje życie będzie lepsze. Nawet jeżeli dalej będą się dogadywali jacyś mocarni tego świata. Ale i tak twoje życie będzie lepsze, niż jak nie umiesz wychować dzieci. Co przecież wiemy, że nie jest łatwe. Jest cholernie trudne, tak? Więc nasza strefa wpływu. Jest tyle rzeczy poza nią, owszem, i możesz sobie jedną rzecz wybrać z niej, na którą chcesz jakoś wpływać, budować świadomość, jak najbardziej, ale 95% swojego życia spędzaj w swojej strefie wpływu, w twoim ogródku. Tam są twoje kwiatki, twój bez albo twoja beznadzieja. Ty wybierasz. Ty decydujesz. Także jak chcesz sobie zrujnować życie, spędzaj czas poza strefą wpływu, wtedy widzisz, jakie życie jest złe, ile w nim jest cierpienia nieuzasadnionego, ile jest niesprawiedliwości, a jednocześnie twoje życie też się zaczyna sypać i bajka. Po prostu zrujnowane życie, od razu wszystkim lepiej. Wspaniale. Jak jeszcze sobie zrujnować życie? Punkt 3. Szukanie komfortu, bo przecież dyskomfort jest zły i niedobry i niefajny. Po to stworzyliśmy te wszystkie narzędzia i technologie, żeby cały czas, podkreślam, cały czas żyć w przyjemności. Zatem trenowanie... sport jakiś niby by się przydał, ale przecież sport męczy. Może jakiś niemęczący, może spacer. Dobra, spacer. To już niektórzy tam naukowcy mówią teraz, żeby tak podbudzić ludzi do jakiegokolwiek ruchu, że no spacer też jest okej. Okay. No 20 minut spaceru dziennie. To nie jest okej okay, tak naprawdę, bo potrzebujesz przyspieszonego bicia serca. Mało tego, korelacja między długowiecznymi ludźmi a sportem jest przede wszystkim oparta o sport siłowy. Tak? Czyli czy mamy mięśnie, które spowodują, że mając lat 70 nie wywalimy się na biodro. A nie, czy my ładnie spacerowaliśmy. Czyli jasne, lepiej spacerować niż nie spacerować. Albo jak ktoś nie może niczego innego robić poza spacerowaniem, bo jest schorowany, no to wiadomo, że super, że spaceruje. Natomiast ci, którzy nie mają takich uzasadnionych wymówek, wymyślają nieuzasadnione, tak? Czyli, no ale dobra, siłownia trudno, bieganie trudno, pływanie trudno, spacerowanie, no ale tam bez przesady, tak? To, dobra, mogę raz po schodach wejść. I to tyle. Więc już się wymyśla, bo dyskomfortu nie może być. Potem, no, zbudowałoby się jakiś związek, ale to są trudne rzeczy. To potem pokłócił się z żoną, z mężem, może zmienię na młodszą, to będzie łatwiejsze, tak? Łatwiej jest odejść, zwłaszcza, że ludzie są cholernie samotni, więc tworzenie nowych związków jest dzisiaj bajecznie proste. Natomiast stworzenie dobrego związku jest cholernie trudne. Więc po co się męczyć? W Hollywoodzie już to rozkminili, że tam trzeba po prostu siódmą żonę, 19 męża, najlepiej mieć i żonę, i męża, bądźmy nowocześni. W związku z czym to jest łatwe, to jest łatwe. A w zasadzie po co w ogóle związek, jeżeli na Tinderze dwa razy przeklikasz i przyjedzie do ciebie jakaś dziewczyna na 2 godziny, a potem wyjedzie i nie musisz się do niej już odzywać. Wow, nawet płacić nie trzeba. Dziś kiedyś to jeszcze trzeba było hajsy mieć, a teraz to już tylko wypada mieć czyste prześcieradło. Przynajmniej na początku. No, więc... Czyli rezygnujemy z dyskomfortu. Mamy oczywiście technologię, tak? Czyli wiadomo, pralka wypierze, chociaż nie do końca wiadomo, trzeba do niej wrzucić. Zmywarka umyje. I teraz nie mówię oczywiście, że teraz przeprowadzamy się do szałasu i wszystko robimy ręcznie. To nie o to chodzi. Tylko o to, że jak mamy tyle różnych technologii, które nam pomagają i ułatwiają nam życie, to trzeba w zamian znaleźć sobie dyskomfort gdzieś indziej. Bo jak nie, to okazuje się, że jednak, jak to mówi Miłosz Brzeziński, bohater ostatniego odcinka naszego na tym kanale, człowiek potrzebuje mieć napiętą gumę, tak? Czyli nie za bardzo, bo pęknie, ale nie za mało, bo wtedy jest poczucie nieszczęścia. Jak człowiek nie ma wyzwań, nie ma stresu, to czuje się źle. Po prostu, tak jest. W związku z czym my potrzebujemy dyskomfortu. Potrzebujemy, ponieważ tak naprawdę wszystko, co jest wartościowe, do tego się idzie przez dyskomfort. Obojętnie, czy to będzie przebiegnięcie maratonu, czy to będzie w ogóle zachowanie zdrowia, czy to będzie poznanie fajnej osoby na coś dłuższego, czy wychowanie dzieci, zarabianie kasy porządnej, to wszystko jest droga przez dyskomfort. Kiedyś na jednej konferencji byłem i występował tam gość, kurczę, nie chcę zamieszać, bo nie chcę go urazić, Robert Kroll? Prawdopodobnie szkoleniowiec korporacji, więc też ja z korporacjami mi nie po drodze, więc też nie spotkałem go wcześniej ani później, ale powiedział na scenie genialną rzecz. To było 15 czy 10 lat temu, do dziś pamiętam, bardzo mi to pomaga w życiu, że sukces osiąga się poprzez nieunikanie trudnych rozmów. W ogóle turbo inna definicja sukcesu biznesowego. Takie jeszcze nigdy nie słyszałem, że tak można do tego podejść, a potem zrozumiałem, że coś w tym jest, tak? Jak chcesz sukces mieć w biznesie, to musisz umieć negocjować kontrakty, zatrudniać ludzi, zwalniać ludzi, co gorsza, czasem mieć wspólników, czasem się rozstawać z tymi wspólnikami, czasem budować zespół, czasem poznawać nowych ludzi z nimi. Ja ostatnio dyskutowałem pewien potencjalnie ważny kontrakt z pewną ekipą filmową meksykańsko-hiszpańską i tak dalej. Cholernie się stresowałem przy tym, bo jednak nie dość, że gadam w ich języku, to jeszcze gadam na temat branży, na której się totalnie nie znam. A oni są wyjadaczami, więc wiem, że trochę się podstawiam i jestem trochę w niższej pozycji i tak dalej, ale chcę zrobić ciekawy, kreatywny jeden projekt. No i stwierdziłem, no to jedziemy z tym, tak? I bojąc się, stresując, ale jednak stwierdziłem, jedziemy z tym, gadamy, dyskutujemy i tak od lat, i tak od lat, tak? Czyli rzeczywiście dyskomfort to nie jest coś złego, co nam sugeruje, że o, bo posłuchaj swoich emocji, jak masz złe emocje, bo to jest ta era sekretu teraz, tak? Jak masz dobre emocje, znaczy, że dobrze przyciągasz, jak masz złe emocje, to źle przyciągasz. Co za bzdura, co za absurd. Jak ja bym ci opowiedział, jakie ja miałem emocje biegnąc między 30 a 42 kilometrem, to by się nie nadało na publikację na YouTubie. Te słowa, którymi bym to opisał. Więc no cóż, to samo jak robię jakąś kampanię marketingową i tak dalej, no to też wszyscy zestresowani jak cholera, nie śpią i tak dalej, no ale jest. Jak robię jakiś wywiad, zwłaszcza w innym języku, tak, więc wiem, że trzeba się i przygotować. Jeszcze jak to jest online, nienawidzę wywiadów online, no ale czasem się nie da inaczej. Mega stres. No i co z tego? No i co z tego? Dyskomfort. Dyskomfort to nie jest oznaka, że coś jest źle. Bardzo często to jest oznaka, że coś jest dobrze. Oczywiście, są wyjątki. Tak? Jak ktoś ma dyskomfort od rana do nocy przez ostatnie 5 lat, to coś jest chyba już nie tak. Ale w miarę regularnie, po trochu, To jest wręcz cecha wszystkich ludzi sukcesu, cokolwiek jest sukcesem, czy finanse, życie prywatne, czy cokolwiek, zdrowie, to do tego wiedzie droga przez dyskomfort, a my wszystko chcemy łatwo, prosto i przyjemnie. Nie da się tak, że nawet czytanie książki jest trudniejsze niż słuchanie podcastu, a to wszystko jest jeszcze trudniejsze niż oglądanie Netflixa. A jednak, ten, kto czyta książkę, prawdopodobnie więcej w życiu osiągnie niż ten, co głównie ogląda Netflixa. Jasne, są wyjątki, tamto, ale od wszystkiego są wyjątki, one nic nie znaczą. Więc szukanie komfortu to jest świetny sposób, żeby zmarnować swoje życie. Jak chcesz mieć beznadziejne życie, szukaj przede wszystkim w komfortu. Komfort jest najważniejszy. Punkt czwarty, sposób czwarty. Uzasadnianie sukcesu innych ludzi. Czyli biorę takich ludzi z okładki tutaj, na przykład, którzy osiągnęli wielki sukces. Ekspert.com.pl, 51 takich historii. I dobra, Elon Musk, czemu osiągnął sukces? Jakby to wymyślić? No, jakbym był lewakiem, to bym powiedział, bo on jest białym mężczyzną w średnim wieku, a tacy to w ogóle mają najłatwiej w życiu. Czemu? Nie wiadomo, nie ma na to żadnych dowodów, no ale skoro ileś innych osób się ze mną zgodzi, to znaczy, że musi tak być. Więc, a w ogóle to kiedyś było niewolnictwo i fakt, że byli też biali niewolnicy, ale o tym to nie czytałem, to nie wiem, bo jestem niewyedukowany, to powiem, że to biali. Fakt, że byli też czarni panowie niewolników, ale o tym też nie czytałem, to też będę udawać, że nie wiem. Więc ogólnie to, że kiedyś tam było niewolnictwo i że było iluś białych panów, iluś czarnych niewolników, to oznacza, że przez to Elon Musk jest teraz miliarderem. Tylko gorzej, jak ja też jestem białym facetem w średnim wieku, to mi już ta wymówka nie zadziała. Znajdźmy inną, bo on jest w Stanach. Tam więcej pieniędzy jest. Fakt, on jest RPA. No dobra. Czekaj, jakby to teraz... Bo RPA to jednak trochę chyba biedniejszy kraj niż Polska. Jakoś to inaczej trzeba wymyślić. No ale on na przykład mało czasu spędza ze swoimi dziećmi. O, mamy dobrą wymówkę. Więc ja nie mogę osiągnąć sukcesu, bo ja chcę spędzać czas ze swoimi dziećmi. Elon raczej jest marnym ojcem. Ha! Mam wymówkę, nigdy nie będę bogaty jak Elon. Steve Jobs, co by my... No dobra, tu jest łatwe, tak? Bo on był hamem. To jest ewidentne, to z jego biografii wynika ewidentnie, że mimo, że był geniuszem, był też hamem. I dlatego ja nie jestem geniuszem, bo nie chcę być hamem. Widzisz, to jest uzasadnianie sukcesu. Richard Branson, dobra, ten nie jest hamem. Ten jest fajny gość. Co by wymyślić? Kurczę, no. Co na Richard? No musimy coś wymyślić, bo inaczej trzeba będzie osiągać sukcesy. No Richard, weź coś daj. Ja wiem, bo on jest hardcorem, tak? Czyli on kupił na przykład... Pierwszy samolot otworzył linię lotniczą, mając 0 funtów na koncie. Naprawdę. Bo z kimś się dogadał, ktoś mu tam pożyczył, kogoś zbajerował, bo taki charyzmatyczny z niego facet i otworzył linię lotniczą, nie mając pieniędzy. A ja, dla mnie by to było zbyt stresujące, więc ja to nie. Widzisz, do czego zmierzam? Do tego, że uzasadniamy sukcesy innych ludzi, w sensie usprawiedliwiamy to, tłumacząc, dlaczego oni mogli, a my nie mogli. Nie możemy. I oczywiście... Część z tych uzasadnień jest prawdziwa. Na tym polega zabawa, tak? Że część, 80% to totalne bzdury, a 20% to jest prawda. Tak? Bo to rzeczywiście prawdopodobnie ja takich pieniędzy jak Elon Musk to w życiu nie zobaczę, bo prawdopodobnie rzeczywiście trzeba by było olać swoją rodzinę i życie prywatne. Więc częściowo jest prawda. I gdy to się miesza, prawdziwe wymówki z fałszywymi, to nagle już jesteśmy tam zaślepieni i stwierdzamy, a to my w takim razie w życiu nie możemy niczego osiągnąć. Ale halo, halo, ja tu dawałem przykłady miliarderów. Większość osób oglądających ten program, a już na pewno prowadzący, nie zamierzają być nigdy miliarderami. Więc można wziąć pewne strategie Elona Muska, czy Steve'a Jobsa i tak dalej, czy innych ludzi sukcesu. W Polsce mamy Irenę Eris, na przykład genialną. I te strategie zastosować na skalę, która nam pasuje, bez kontrastu z innymi problemami, bez konfrontacji z innymi dziedzinami naszego życia i się okaże, że można osiągnąć bardzo dużo w życiu. Nawet jak nie identyczne osiągnięcia mieć co oni, to jednak spore mieć. Ale nie, bo łatwiej stwierdzić, bo oni to, bo oni tamto. I na każdego człowieka, któremu coś wyszło, to na przykład jak ja mówię, że czytam książki w tym momencie, to już jest w 10 językach, to co słyszę bardzo często? Bo ty masz talent językowy. I to takiej obrazy to naprawdę gorszej się nie da wymyślić. Czyli ja zapierniczam, uczę się, ćwiczę słówka, rozkminiam czasem nawet gramatykę, powtarzam, robię różne rzeczy, korzystam z własnych apek, tak, z Instytutu Lingwistyki i z Lingomouse, które są u nas dla każdego kursanta Instytutu. Więc uczę się, spędzam czas. Czasem jest mega przyjemnie, a czasem jest trudno, ale nie chcę stracić pasy, więc i tak danego dnia robię. Więc bywa lepiej. Często się stresuję, jak poznaję nową osobę i wiem, że będę z nią gadać tam na przykład po francusku. Więc mega stres. I co z tego? I robię. A ktoś mi mówi, bo ty masz talent. No jak cios pysk. Mało tego, zwłaszcza, że mam antytalent, bo zauważyłem, że mi wchodzi często gorzej, wolniej niż niektórym moim znajomym, którzy jak wybieramy sobie nowy język, im jakoś szybciej to idzie, a do tego ja mam problem trochę ze słuchem, bo 15 czy 20 lat temu byłem, chyba 16, nie wiem, na Sylwestrze w Pradze i wybuchy były takie, że w sklepach szyby padły i od tego czasu mam jedno ucho trochę gorzej słuchowe i przez to też za granicą to się odbija bardzo. Ciężko mi się rozróżnia dwa dźwięki, ja gadam z jedną osobą, a w tle ktoś inny gada, więc różne takie są, ale robię swoje. Ja tego nie traktuję jako wymówkę, tylko idę dalej po swoje, ale też chodzi o to, żeby ktoś nie stwierdzał, bo ten mógł się nauczyć, bo on to jakiś talent, albo bo ten młody, a ten stary, a ten inny i tak dalej, i tak dalej. Ktoś na przykład ostatnio, jeden gość mi powiedział, no bo teraz na firmach technologicznych jest największa kasa, a ja to już jestem za stary, bo to powiedziała osoba tam po 60 i tak dalej. A ja mówię, dobra, pokaż mi parę firm technologicznych i pokaż mi CEO, czyli tych zarządzających menadżerów. Ile mają lat? Apple. Tim Cook, facet po 60. Oczywiście nie każdy, tak? Zuckerberg ma chyba tam 40 czy 40 z hakiem, no ale to nie jest 19-latek, taki startuper z Silicon Valley, no nie? Tylko no, stary hop, taki jak ja, no i tyle. Więc wiele tych firm Microsoft, tak? Teraz już tam nie ma Billa Gatesa, ale dalej jest tam ekipa w wieku trochę bardziej zaawansowanym. Nawet w Google przecież te chłopy, ten Hindus, który tam teraz rządzi, to też nie jest gość, co ma 19 lat czy 20. OpenAI, dobra, jest młody w miarę gość, no ale też nie całkiem młody. On już jest po 30, więc znowu nie to, że to 18-latek wychowujący w internecie. Więc potem sobie zobaczy, a szef Samsunga ile ma lat? Ten to dopiero ma. Zaawansowany jest, więc no widzisz. Także uzasadnianie sukcesu innych ludzi, bo ten to miał lepszych rodziców, bo ten to miał szczęśliwą rodzinę, bo ten urodził się zdrowy, a ja na przykład jeżdżę na wózku i tak dalej. No to znowu daję taki case, jak na maratonie sobie biegnę, ledwo i wyprzedza mnie. Najpierw jeden facet na wózku, za chwilę babeczka na wózku, szacun dla nich, niesamowici ludzie i widzisz, dla nich nawet to nie było przeszkodą. Potem jeden facet na bosy mnie wyprzedził. Też było ciekawe. Potem wyprzedziły mnie dziewczyny z napisem biegaczki, udawaczki, bo chyba nie biegają na co dzień, więc wszyscy mnie w sumie wyprzedzali, więc mogłem zobaczyć wszystkich, co mają na koszulkach. Ale no było tam tyle przypadków ludzi, którzy nie mają wymówek. I tyle. I tych ludzi przecież na całym świecie jest mnóstwo. Widziałeś może na tym kanale tutaj przecież wywiad z Nikiem Wójcicem. Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń, jak on sam mówi. Nie ma rąk, nie ma nóg i nie ma ograniczeń. No jak można takie coś powiedzieć? Przecież my wiemy, że jak my, właśnie nie wiemy jak ty, ale ja wiem, że jakbym stracił ręce i nogi, no to moją pierwszą myślą by nie było, że o, to bez ograniczeń, tylko no parę lat trzeba by było pewnie dochodzić do siebie, zakładając, że dałoby się. A tu proszę, są i tacy, którzy nawet przy takich rzeczach są w stanie i zarabiać grube siano i robić coś przydatnego, ucząc ludzi, edukując, motywując do fajnego życia. Więc widzisz, to jest prawda, jeszcze raz powtórzę, to jest prawda, że los nierówno rozdał. Tak, że jeden ma łatwiej, można to zwalać, a to na płeć, a to na wiek, a to na choroby. Różne są powody, albo to na orientację, no cokolwiek, kolor skóry. Jasne, ja wiem, że jest niesprawiedliwość społeczna, ona istnieje. To jest fakt. Ale pytanie nie brzmi, co inni, tylko co ty. Tak, jak będziesz uzasadniać, że inni to mieli łatwiej, to sobie nie pomożesz wtedy. No bo to będzie takie uzasadnienie, to w takim razie, skoro inni mieli łatwiej, to ja nie muszę robić. No bez sensu, bo przez to, że ja mam trudniej, to co? To nie muszę? No oczywiście nie musisz, ale pytanie, czym się to skończy? No trochę zrujnowanym życiem w różnych dziedzinach. Dalej, punkt 5, jak sobie zmarnować życie? Poprzez stałe porównywanie się z innymi. Po co dbać o swoje życie i zastanawiać się, czy dziś jesteś zdrowszy niż wczoraj, czy dziś jesteś bogatszy niż wczoraj, czy dziś jesteś, nie wiem, milszy dla ludzi niż wczoraj? Skoro można porównać się z innymi. Najlepiej z tymi, albo ciągle porównywać się z tymi gorszymi po to, żeby twoje ego się cieszyło, że a, inni to są biedniejsi, inni to są gorsi, inni to mniej osiągają w życiu. Więc to jest jeden pomysł. Albo drugi, w drugą stronę, czyli porównywać się z tymi lepszymi dużo. Tak? Czyli a, ciągle myśleć o tym, że ktoś zarabia więcej, że komuś to w życiu się udaje, że ktoś to ma świetne relacje, związki i tak dalej, zdrowie, nie wiadomo co, a ty to nie. Więc widzisz, po pierwsze, to jest bzdura, dlatego że my nigdy nie wiemy, jak sytuacja wygląda od zaplecza. Tak, czyli masz sobie sytuację, ja sobie Zygmunt Solo-Żak, jeden z najbogatszych Polaków i ktoś mógłby powiedzieć, chcę być jak on. Jakie to życie niesprawiedliwe, że ten gość dorobił się za komuny, czyli pewnie kogoś znał, pewnie jakieś koneksje, nie wiadomo co, nie dojdziemy do tego, ale mogło tak być. Zresztą prawdopodobnie tak było, tak? jak ja bym w tamtych czasach był i znał kogoś tam, to też bym dziś był miliarderem. Może tak, może nie, cholera wie. Tego się już nie dowiemy. Natomiast i sobie człowiek mówi, ja bym tak chciał. Więc porównujesz się z takim gościem i mówisz, to jest nie fair. I może nawet to jest nie fair, a może nie. Ale potem, po pierwsze, to jest fake, tak? W sensie, owszem, gość ma kasę, no ale ostatnio przecież wyszły listy, się okazało, że on walczy z własnymi dziećmi o majątek. Że teraz odwołał dzieci z własnych spółek, wyrzucił je. One z kolei twierdzą, że teraz ktoś tam z zewnątrz chce go zmanipulować, żeby przejąć jego firmy, co by nawet pasowało trochę do tego, co się tam dzieje. No jakaś gruba akcja, tak? Ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, to najlepiej nie mieć firmy i żyć spokojnie, nie kłócić się. No bzdura to jest, bo przecież znamy też takie przypadki, że ktoś miał raptem 10 na 10 metrów krzoka, gdzie hodował truskawki, a i tak dzieci się mordują w sądach o to, żeby dostać całość, a nie po pół. Więc to nie jest tak, że klepmy biedę, to nie będzie problemów. To jest absurd. Nie uciekajmy w takie bzdury. Chodzi tylko o to, że życie innych ty znasz w ograniczonym stopniu. Pamiętajmy, że żyjemy w kulturze pozytywnej, co oznacza, że jak jest dobrze, to się uśmiechasz i robisz zdjęcia, że jest dobrze, a jak jest źle, to nie wrzucasz tego. Tak? Czyli jak ja przebiegłem, to ci wrzucam, pokazuję medal i się cieszę. Ale jak biegłem na 30, to nie pokazywałem tego. Znaczy, nie miałbym nawet siły wtedy robić jakiejś transmisji, bo to jeszcze gadać to już w ogóle. Ale generalnie, no to nie miałem nawet takiej myśli, tak? Że teraz będę tu pokazywać, jak walczę o życie. Pokażę później, jeśli przeżyję. I tyle. I to jest zupełnie normalna rzecz. Ktoś jest na wczasach, to się nie pokazuje, jak się kłóci z żoną, mężem. I to nie dlatego, że jest oszustem, tylko dlatego, że no takiej żyjemy kulturze, że no co mamy. Zresztą jakby to wyglądało, że co, on się kłóci z mężem, żoną i w komórkę wtedy wrzuca, że o, chodź, nagramy to. Trochę bez sensu, no nie? To by nie spowodowało, że się szybciej pogodzą, więc trochę jest to naturalne, więc nawet tych celebrytów to bym do końca nie winił, że on wrzuca, jaką ma idealną pupcię, a potem jak musi odsysać znowu się na liposukcji, bo się nażar burgerów, to nie pokaże. No, taką mamy kulturę, no i coś z tym trzeba zrobić, na razie trzeba w tym żyć. Więc to jest pierwszy punkt, że ty nigdy nie wiesz, jakie ktoś ma życie. To, że z zewnątrz coś tam dobrze wygląda, to jeszcze nic nie znaczy. To tam może być największy fake świata. Najbardziej to ja się boję takich ludzi jak Will Smith, którzy w swoim gadaniem tłumaczą, że wszystko jest świetne. Zawsze. Że życie jest piękne, łatwe, cudowne, cieszmy się i tak dalej. Jak już przychodzi ktoś taki, albo jacyś tam zwolennicy sekretu, że tylko manifestu i tak dalej, ja takich ludzi się autentycznie boję w takim sensie, że oni kłamią. Oni prawdopodobnie są psychicznie chorzy. Bo albo on uporczywie kłamie, albo on odpłynął. Po prostu. Więc ja 15 lat temu stwierdziłem, że Will Smith, mimo że fajny gość, ja mu życzę jak najlepiej, ale 15 lat temu stwierdziłem, że ten gość, jak znam takich pozytywnych ludzi, co mi mówią, że w życiu nie ma problemów, że się spada zawsze na cztery łapy i tak dalej, że bądźmy pozytywni, to ja już zawsze się przekonałem, że to są kłamcy. Albo odpływacze. Więc stwierdziłem, że Will Smith odpłynął, no i kolejne lata pokazały, jak bardzo, tak? Że ten człowiek, nie wiem, czy on nawet siebie okłamywał, innych na pewno, tak? No ale na pewno nie jest to wzór człowieka szczęśliwego, któremu w życiu wyszło. Mimo, że oczywiście jest cholernie bogaty, tak? I ma dom wielkości mojego miasta pewnie. No i co z tego? Co z tego? Znowu, nie zamienię się na życie, bo nie sądzę, żeby miał fajne. I można się oczywiście nabierać, wiadomo, ale po co? Więc to jest jedna rzecz, że patrząc na innych, często kupujemy jakąś zewnętrzną wersję rzeczywistości. A druga rzecz jest taka, że patrząc na innych, my się skupiamy nie na tym, co trzeba. Otóż teraz ja powiem coś światopoglądowego, więc nie trzeba się z tym zgadzać. Ale ja wierzę, że każdy tutaj przyszedł wykonać swoje lekcje. I każdy, uważam nawet, że nie tylko dostał inne, to jest pewnik, ale że każdy sobie wybrał inne. Nawet jestem przekonany, oczywiście nie udowodnię tego. Nie ma na to dowodów. Dopiero po śmierci się dowiemy, czy tak było. Ale ja w to wierzę, że każdy z nas sobie sam wybrał lekcje przed przyjściem tutaj. Wybraliśmy sobie, jakie lekcje chcemy przejść, na jakie jesteśmy gotowi, jakie nam są potrzebne, żeby skumać pewne rzeczy i teraz je robimy. Więc każdy ma inne lekcje w życiu. Ten ma takie lekcje, ten ma biedę, ten ma raka, ten ma coś tam. Każdy przechodzi swoje lekcje. Jedni przechodzą lepiej swoje lekcje, inni gorzej, ale porównywanie tych lekcji jest bez sensu, tak? A, bo ten walczy z tym, że stracił milion na giełdzie. Niby problem, no ale jego sąsiad to maraka. Czyli to jest nie fair, tak? No, ja wolę, każdy by wolał stracić milion na giełdzie, to znaczy, że miał milion, tak? Niż walczyć z rakiem. Tak? Oczywiście, że tak. Tylko, że Każdy ma swoje lekcje. A ty masz swoje. Jakie? Ja nie wiem. Ja nie wiem, ja mam swoje. I tyle. Więc jak będziemy się porównywać do innych ludzi, to my się porównujemy tak, by porównywać się, czy ty jesteś lepszy w matematyce niż twój kolega w chemii. Kumasz to? To jest nielogiczne. Twój kolega robi chemię, ty robisz matę. Jak to porównać? Że robicie inne lekcje. Kumasz to? Robicie inny przedmiot, przerabiacie. To jak to możecie porównywać? Jest tyle jeszcze czynników w życiu, tak? Nie tylko pieniądze, nie tylko zdrowie, wygląd i tak dalej, wychowanie dzieci, szczęście, to już jest w ogóle, poczucie samotności. Tych wszystkich rzeczy w większości nawet nie wiesz, jak one wyglądają u innych, a poza tym to są twoje lekcje. Więc co ty się porównujesz do kogoś, który ma szczęśliwą rodzinę, a ty nie umiesz stworzyć związku? Może to jest właśnie twoja lekcja, żeby poczuć samotność, żeby dowiedzieć się, jak z tego wyjść, ćwiczyć, uczyć się. Ja nie wiem. Ja nie wiem, bo ja jestem wystarczająco zajęty rozkminianiem, jakie to życie chce, co życie chce ode mnie w danym momencie, tak? To już jest robota na całe życie. Więc ja nie wiem, jakie ty masz lekcje, ale wiem to na pewno, że ty masz inne niż ja. A każdy, więc jak się w ogóle możemy porównywać? Bez sensu to jest. Bez sensu. Każdy ma swoje lekcje. Ja miałem na przykład lekcję wpaść w milion długów po to, żeby zobaczyć, jak to jest i dlaczego to jest po prostu złe. I jak wolność jest ważna w życiu. Później przeszedłem tę lekcję, spłaciłem długi, a potem przyszła pandemia, która mi jako kolejny utwierdzacz pokazała, że dla mnie nie ma chyba wartości większej od wolności. I już, bo jak zabrali wolność przez lockdowny i tak dalej, to stwierdziłem, chyba wolałbym udusić się na COVID, niż żyć w taki sposób, jak oni mi tu proponują. No i tyle. Nie mówię, że każdy tak powinien mieć, że każdy powinien mieć podobne wartości, tylko właśnie, życie nas czegoś uczy. Jak będziemy uważać, że tylko nam się przydarzają nieszczęścia, to może mamy rację, może to tak jest, może wszystko jest randomowe, ale na pewno czujemy się gorzej. A jak zakładamy, że wszystko się wydarza po coś, że odrabiamy swoją lekcję, to może nie mamy racji, a może mamy, ale na pewno podchodzimy wtedy do życia lepiej, bo chcemy te lekcje znaleźć i je przejść jak najlepiej. Więc tym bardziej porównywanie się do innych nie ma sensu, bo jak sama nazwa wskazuje, oni są jacy? Inni. Tak? Czyli nie porównuj siebie, matematyku, do chemika, bo robicie inny przedmiot. I tyle. Więc to, że ja nie mam mordy jak George Clooney czy Brad Pitt, to nie jest tak, że Bóg jest podły, że dał mi taki ryj, jaki mi dał, tylko, że ja teraz mam inne lekcje w życiu do przejścia niż, nie wiem, opędzanie się od kobiet albo jakieś takie inne, które może George'owi Clooney'owi się przydarzyły. Ja mam swoje lekcje. Do moich lekcji wystarczył mi taki pysk, jaki mam. I tyle. To mój pysk nie wpływa na spłacanie długów za bardzo, na przykład w przeszłości, czy na inne rzeczy, czy na zdrowie też nie. Więc widocznie taki pysk był wystarczający. I tyle. To co mam narzekać? Także gra. Idziemy dalej. Punkt szósty. Udowadnianie, teraz będzie głęboko i terapeutyczne, ale to jest ważne. Udowadnianie rodzicom, że jest się super albo że jest się warty uwagi. Nawet zmarłym rodzicom. To dopiero jest patent niesamowity. Że ludzie tak wiele rzeczy, ja nie mówię o 6-latkach, ja mówię o 30-latkach, 50-latkach, 80-latkach, którzy ciągle, bardzo często robią coś w swoim życiu, żeby udowodnić swoim rodzicom, często zmarłym rodzicom, że są na przykład wartościowi, że zasługują na uwagę. To jest regularnie do zaobserwowania po ludziach. Mam na przykład kolegę, dobrego znajomego, który całe swoje życie, i on tego nie widzi, ja mu to wiele razy w życiu mówiłem i potem już przestałem, bo to nie ma sensu. Bo wiesz, no, akurat na psychologii się trochę znam, studiowałem i tak dalej, więc. A poza tym zawsze łatwiej zauważyć u kogoś niż u siebie. Więc też było to dla mnie bardziej widoczne u niego. Więc on ma takie coś, że został porzucony przez ojca. Cała jego rodzina tak naprawdę. I całe swoje dorosłe życie gość podporządkowuje pod to. Tak? Czyli wmawia sobie, że życie jest idealne, łatwiej, że cała ta kultura pozytywizmu, żeby ten ból i tę drzazgę z serca, żeby ją zagłuszyć. Nie wybaczył, nienawidzi tego ojca, ten ojciec już tam nie żyje i tak dalej. I tak powtarza. I na siłę próbuje robić tylko w życiu rzeczy, może nie tylko, to oczywiście tak się nie da, ale mnóstwo rzeczy, które będą nawet nie zawsze logiczne, ale żeby zwracały uwagę. Żeby było zawsze nietypowo, żeby było zawsze inaczej niż wszyscy. Dlaczego? No, Ja jako psycholog to 100 koła na stole mogę położyć, że ta interpretacja jest słuszna, dlatego, żeby zaimponować zmarłemu ojcu. Jest taki mechanizm. On jest bardzo prosty, tak? Oczywiście, do swoich mechanizmów tego typu to musiałem dochodzić długie lata. Dużo dłużej niż zaobserwowanie tego u kogoś. Więc to nie jest tak, że tu ja nie mam, a on ma, tak? Ja też mam, tylko u siebie ciężej to zaobserwować. Natomiast bardzo wiele rzeczy robimy dla naszych rodziców i wcale nie chodzi o to, że fizycznie dla naszych rodziców, żeby oni coś zrobili. Bo niektórzy z nas przecież rodziców już nie mają i tak dalej, więc tu nie chodzi o to. Na przykład znam case kolejny. Osoby, której ojciec był niesamowitym gnojem, ale tak zły człowiek, że ten gość, jakby mu dano karę śmierci za to, co on zrobił swojej córce, to ja mógłbym się zapisać na kata. Mimo, że ogólnie takie kary w większości wypadków nie uważam ich za uzasadnione, ale tutaj dajcie mi nawet topór i bym poszedł prospołecznie wykonać tę karę. Więc taki to jest gość. I niestety dalej żyje. I jego córka co robi? Już nie mają ze sobą kontaktu od lat, bo wiadomo, nienawiść, krzywda, no straszne rzeczy, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo no i tak nikt nie dojdzie do tego, kto to jest, bo nie ma takiej opcji, ale nie chcę wchodzić w szczegóły. No straszny człowiek, to nie było złe wychowanie, to było zło w wychowaniu, czynienie czystego, aktywnego zła. Straszny człowiek, no i tyle. No i co ona robi w swoim dorosłym życiu? Ćpa ostro, puszcza się, za przeproszenie, no ale tak jest. Tak, tnie się i tak dalej. Czyli co robi? Znowu, perspektywa psychologa, psychoterapeuty, można by powiedzieć. Proste wyjaśnienie, to jest naprawdę proste wyjaśnienie. Co robią dzieci, kiedy zostały skrzywdzone przez rodziców? Bardzo często, nie zawsze, chyba że sobie to jakoś same przerobią, ale przerabianie hardkorowych rzeczy samemu to nie są proste rzeczy. Tak, to ciężko to jest. Więc co robią? Chcą zwrócić uwagę swojego rodzica. Tak, czyli skoro na przykład... Ty, rodzicu, nie zwracałeś na mnie uwagi, to ja teraz zwrócę twoją uwagę. Nawet jak ty nie żyjesz, kumasz, że w tym nie musi być logiki. Zwłaszcza, że to nie jest mechanizm świadomy, że ktoś staje przed lustrem i mówi, to ja się teraz będę ciąć, żeby mój zmarły rodzic zwrócił na mnie uwagę. No nie, bo jak ktoś by to robił świadomie, to by od razu usłyszał, że to jest nielogiczne, tak? Więc ludzie to robią podświadomie, stąd problem, stąd walka z tym przez lata, tak? Dopóki sobie nie uświadomią sami lub z pomocą jakiegoś terapeuty, że to właśnie taki jest mechanizm. Więc bardzo często na przykład ludzie z rodzin takich, gdzie zabrakło miłości, robią hardkorowe rzeczy, tak? Ćpanie, chlanie, puszczanie się, granie w filmach porno i tak dalej, i tak dalej. Im mniej było miłości, albo im więcej zła było w wychowaniu, aktywnego zła, bo czasem jest tylko brak miłości na zasadzie, bo tata ciągle pracuje, bo zapewni nam lepszy byt. Czyż wiadomo, że to jest bzdura, bo dzieci chcą mieć ojca, a nie lepszy byt. Ponieważ lepszy byt to nie jest 17 mieszkań w spadku, tylko to jest dzieciństwo z ojcem. No to każdy debil powie, no spytaj 4-latka, on to wie. A ktoś mi powie, że 50-letni typo z korporacji tego nie wie. Bzdura, on się po prostu okłamuje, bo nie kocha swoich dzieci, tylko kocha swoją pracę. I tyle, dokłada do tego ideologię, żeby jakoś tam czuć się w miarę okej sam ze sobą. Więc tak to jest. Także jeżeli tej uwagi było za mało w dzieciństwie, to często te dzieci robią później w dorosłym życiu rzeczy zwracające uwagę, tak? Czyli nietypowe, tak żeby właśnie było zupełnie inaczej niż wszyscy, czasem hardkorowe, czasem niebezpieczne, żeby było to takie zwrócenie uwagi. A jeżeli aktywne zło dziecku było wyrządzane, czyli dziecko było bite, dziecko było gwałcone, różne takie hardkorowe sytuacje. No przecież statystycznie to jest częstsze niż rzadsze, niestety się okazuje. Więc to nie jest tak, że ty jak teraz to oglądasz i mówisz, wiesz co, Maćku, co ja przeżyłem w dzieciństwie, to nikt tego nie przeżył. Obawiam się, że mnóstwo ludzi w samej Polsce to przeżyło, bo jednak no nie było w szkole jak wychowywać dzieci. I nie będzie jeszcze długo, więc jedni robili to gorzej, a inni tragicznie. Tak po prostu jest, no i wielu z was było tego przecież ofiarami. Także jeszcze raz, jeżeli zabrakło uwagi w dzieciństwie dla dziecka, to dziecko w dorosłym życiu często chce wywołać uwagę. A jeżeli dziecko było źle traktowane, aktywnie traktowane w sposób zły, uwłaczający jego godności, to dziecko często się chce zemścić podświadomie, ale paradoksalnie nie mogąc zrobić nic temu rodzicowi, bo albo nie ma z nim kontaktu, albo on nie żyje już, to robi krzywdę komu? Sobie. Wiesz, jakie to jest nielogiczne, ale to tak działa. Czyli wyobraź sobie sytuację, że małe dziecko było molestowane albo bite, albo coś tam. I teraz w dorosłym życiu to dziecko wchodzi w bardzo ryzykowne związki, też jest bite na przykład przez męża, ćpa, tnie się, ma myśli, ale ma próby samobójcze i tak dalej, czyli robi krzywdę sobie. Wiesz, co to jest? I to nie jest przepsychologizowana gadka i dokładanie teorii. Nie, nie. To jest taki, tak to działa. To jest dość prosty mechanizm. To jest na zasadzie zemsta. Masz tu ojcze, matko, za karę. Zobacz, co teraz twoje dziecko robi. Zobacz se. Widzisz, wychowałeś na przykład aktorkę filmów porno. Jesteś z siebie dumny? Twoja córeczka teraz gra w pornosach i biorą ją wszyscy. Widzisz, jaka to jest tragedia? Że ktoś za dostanie jednej tragedii, na którą sobie nie zasłużył, dokłada sobie drugą tragedię. Samemu. W związku z czym pewnych rzeczy tego typu oczywiście nie da się wyleczyć samemu, trzeba z terapeutą, ale niektóre, bo u nie każdego to jest takie hardkorowe, tak? To daję ekstremalne tu przykłady. U niektórych to jest dużo mniejsze. Natomiast warto się zastanowić, usiąść tak na 15 minut z herbatką i się zastanowić, czy ja przypadkiem w dorosłym życiu nie robię czegoś dla swoich rodziców, albo na złość im, nawet jak ich już nie ma, albo żeby im się przypodobać, bo nigdy we mnie nie wierzyli. Więc na chama osiągam kolejną rzecz. Już nie muszę. Już dawno zarobiłem swoje. Już nie muszę pracować po 80, bo mam zespół, więc mógłbym pracować po 30 godzin tygodniowo, ale ja muszę zrobić jeszcze więcej. Jeszcze muszę coś osiągnąć, bo całe dzieciństwo słyszałem, że nie jestem wystarczająco dobry. I to specjalnie ten przypadek teraz daję na koniec, bo przedsiębiorcy, wielu przedsiębiorców to ogląda, przedsiębiorcy to jest często klasyczny przykład tego typu, tak? Czuli się w dzieciństwie niedoceniani, że ktoś w nich nie wierzył i całe życie tak naprawdę w nieskończoność udowadniają niby sobie, ale tak naprawdę to swoim rodzicom, że jednak zasługują. Więc zarabiają 1 milion, drugi, 60. Pracują coraz więcej i więcej i więcej. Mogliby już spowolnić. Mogliby trochę mniej zarabiać, ale dalej dużo. Dalej mieć fajne auto. Że to nie tak, że klepać biedę, ale jakoś nie umieją się zatrzymać. Czemu? No, powodów może być kilka, ale najczęstszy będzie jednak to, że oni cały czas udowadniają coś nieobecnym już w pobliżu rodzicom, którzy tak naprawdę mieliby, nawet jak są dalej żywi i obecni, to i tak te udowadnianie mają totalnie gdzieś. Tak? Bo jeżeli rodzic ciebie nigdy nie wierzył, to nawet jak zarobisz miliard, to i tak nie uwierzy. Tak? Uwierzy w miliard, ale dalej nie w ciebie. Tak? Rozumiesz to? Bo tak to działa. To przecież nie chodziło o twoje osiągnięcia, tylko o podejście rodzica do dziecka. I tyle. Więc to i tak nie pomoże. Więc nie da się tego załatwić w ten sposób. Także znowu, niektórzy się mogą bać, że w takim razie jak sobie to załatwią i przepracują, to przez to stracą ambicje. Przestań. Wcale nie stracisz ambicji, stracisz co najwyżej pracoholizm, wypalenie zawodowe i nadmierną ambicję, niezdrową ambicję. To możesz stracić, ale takiej normalnej, zdrowej ambicji się nie da stracić, bo ona jest naturalnym elementem zdrowego fizycznie i psychicznie człowieka, że mu się chce coś robić. Tak każdy ma, dopóki coś mu się w życiu nie przydarzy. Punkt 7. Jak psuć swoje życie, trzymając telefon lub i telewizor w sypialni. Ludzie, którzy mają w sypialni telewizor, uprawiają seks o 33% rzadziej niż ci, którzy nie mają. Dlaczego? No to jest oczywiste, tak? Bo siedzą i zasypiają przy serialu zamiast przy sobie. To samo telefon. Telefon można wynieść do drugiego pokoju, jak się boisz, że nie wiem, w nocy ktoś zadzwoni, bo coś tam akurat, albo masz taką sytuację, nie wiem, dziecko wyjechało na wycieczkę. No to zostawiasz dźwięk, tak? Nie ma takiej opcji, że cię nie obudzi, no chyba, że masz dom jak Will Smith, tak? I to jest salon, to masz 1000 metrów dalej. Ale jak żyjesz normalnie, jak Polacy, no to masz pokój obok, zostawiasz tam telefon i dzięki temu wieczorem już nie będzie klikania, a tylko coś sprawdzę, a tylko coś zapiszę. Ja mam przy łóżku notatnik teraz. Jak mam jakiś genialny pomysł, to sobie go po prostu notuję wieczorem, no bo już nie mam komórki i notatek, tak? Jakie moje życie jest spokojniejsze, jak już nie ma tego światła niebieskiego, lepiej się śpi, nie ma tej myśli, a coś na YouTubie zobaczę, a coś kliknę, a coś tam i tak dalej. Tych wszystkich pierdół. Tylko wyłączam 2 godziny przed spaniem telefon, albo nie wyłączam, jak uznaję, że akurat coś się takiego dzieje w życiu, że ktoś mógłby zadzwonić w nocy. Więc, ale jednak ten telefon ładuje się w innym pokoju i już. I jaki spokój. A telewizor w sypialni od lat nie mam i pamiętam te czasy, jak miałem, to było chore po prostu. Ja nie wiem, jak tak można. Ale to autentycznie nie wiem, jak tak można. Zrób sobie test. To jest wszystko wycofywalne, tak? Odłącz ten telewizor, jak masz w sypialni, weź mu kable i schowaj gdzieś w piwnicy i sprawdź przez tydzień, dwa, czy twoje życie staje się przez to tragiczne, czy lepsze. Jak nie zauważysz żadnej zmiany, to powiesz, dobra, Wieczorek przesadzał, idę po te kable do piwnicy, podłączam z powrotem. No, przecież nic nie tracisz, nie każe ci tego telewizora rozbić młotkiem. Jak twoje życie będzie gorsze, no nie spotkałem się, może ty będziesz pierwszym przykładem tego typu, jak życie będzie gorsze, bo stwierdzisz, nie ma teraz seriali po nocy i tak dalej, no to znowu, pójdziesz po kable do piwnicy, podłączysz i gra. Ale jednak, śmiem twierdzić, że w większości przypadków zauważysz, że ten telewizor trzeba pilnie stamtąd odmontować, bo ten tydzień czy dwa to były najspokojniejsze tygodnie twojego życia. Lepiej się spało, a bezsenność jest dzisiaj jedną z większych plag przecież na świecie, więc to nie jest, że komuś gdzieś tam się przydarza, tylko to się każdemu prawie przydarza na pewnym etapie życia. W związku z czym telewizor i komórka w sypialni, no to jest poryty pomysł. Więc jak chcesz mieć do bani życie, zapraszam. Punkt ósmy, jak sobie niszczyć życie. Media społecznościowe, a już zwłaszcza na telefonie. Żyć się bez Facebooka nie da, bez Twittera czy tam X-a się nie da. No nie ma opcji. Ja wprawdzie, dobra, są tacy ludzie jak ja. Albo nie, weźmy najpierw jakiegoś tam. Ci, co nie mają Facebooka, Instagrama, to są pewnie jacyś tam jakieś wyrzutki społeczne, oni żyją w namiocie, a ja tak żyć nie chcę. Ja chcę dalej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, biznesowym i tak dalej, a tak to się nie da. No i wtedy padam ja cały na biało i mówię, że od paru lat nie mam Facebooka, nie mam Instagrama, Twittera też nie mam, TikToka nigdy nie miałem, apek na kompie nie. Ktoś powie oczywiście, a bo ja mam te konta, tylko ktoś nimi zarządza. I to jest prawda. Ja nawet nie mam loginów i haseł do tych kont. I rzeczywiście ktoś nimi zarządza. Ktoś powie, ja jestem początkującym przedsiębiorcą, buduję markę, ja potrzebuję. I ja się zgadzam, że są takie osoby, rzeczywiście nie mogą jeszcze tego zlecić, bo nie mają zespołu i tak dalej. Ale pytanie, czy muszą mieć to na komórce? Czy nie da się tym zarządzać? Ja tym zarządzałem na początku, przecież jak zarządzałem samemu, to na kompie. I wtedy nie było, że na komórce sobie kliknę w poczekalni u lekarza albo w kolejce w Lidlu, jeszcze Facebook, jeszcze Messenger, jeszcze coś tam. Tylko będzie czas przy kompie, żeby wrzucić posta, żeby coś tam. To wrzucałem i tyle. W związku z czym da się. Ale ludzie mówią, że bez mediów społecznościowych to nie będziemy prospołeczni, to nie będziemy... Tu jest ciekawa rzecz. Dr Cal Newport powiedział fajną rzecz w swojej książce Cyfrowy Minimalizm, że mamy taką tendencję jako ludzie do znajdowania zalet danego rozwiązania, na przykład danej technologii i nie myślimy już o wadach. Czyli, że na przykład bierzemy Facebooka, Instagrama i znajdujemy jakieś takie byle jakie zalety, typu, a bo jestem w kółku szwaczek, w grupie szwaczek na Facebooku. Czyli bierzemy jakąś zaletę, która jest obiektywna, tak, rzeczywiście kółko szwaczek, masz tam znajomych i tak dalej, i kasujemy wszystkie te minusy, tak? Czyli ile ty godzin na tym spędzasz, ile razy to ci pogarszało nastrój, jak cię to uzależnia, ile razy algorytmy sterują twoją uwagą, ile razy coś kupiłeś przez to, że ci wyskoczyło na Facebooku, normalnie byś nie kupił i tak dalej, i tak dalej. Czyli bierzemy jakąś randomową zaletę i ją legitymizujemy, to całe zachowanie typu, bo ja muszę mieć Facebooka czy Instagrama, bo coś tam. Bo rok temu była raz taka sytuacja, że Instagram okazał się świetny, bardzo mi się przydał do czegoś. Bo jakby nie post na Instagramie, to bym o czymś ważnym nie wiedział. Czyli bierzesz jedną zaletę randomową, przypadkową i tak dalej i kasujesz wszystkie wady. Bez sensu. Więc ja uważam, że media społecznościowe, po pierwsze i tak nie są społecznościowe, tak, bo my wiemy, że ludzie, którzy siedzą na Facebooku i Instagramie, mają generalnie mniej znajomych, a na pewno mniej przyjaciół w prawdziwym życiu. 50 lat temu to było 3 przyjaciół na osobę, dzisiaj jest 1,5 średnio. Czyli wcale nie mamy lepszych kontaktów społecznych dzięki mediom społecznościowym. Czyli jest to oszustwo, tak? Media społecznościowe nie są społecznościowe. To kłamstwo. I to samo z newsami, tak? Kolejna wersja, bo ja muszę wiedzieć, co się dzieje. Jak ja nie będę czytać newsów, to ja się nie będę orientować. Jest to oczywiście bzdura, ale generująca 2 argumenty przeciw, tak? Czyli pierwszy argument przeciw to jest, Maćku, no ale dobra, przecież to tak, to byśmy byli totalnie nieświadomi, tak? Bo ty często mówisz w odcinkach, żeby nie słuchać newsów, nie czytać wiadomości, odciąć się w całości i wtedy ci rządzący tego świata to będą robili, co chcą. Odpowiadam, absurd. Absurd. Na przykład, nie czytałem żadnego newsu o powodzi i wiem, że była powódź. Nie musiałem czytać żadnych newsów podczas pandemii, żeby widzieć, że coś ewidentnie nie gra, kiedy wprowadzane były lockdowny. Nie muszę czytać newsów żadnych o wojnie, żeby wiedzieć, że jest wojna. O Bliskim Wschodzie i o tym, co tam Izrael jak się bawi z kolegami, to od samego początku chyba nie przeczytałem ani jednego newsa. No może raz czy dwa się zdarzyło, ale generalnie nic. A wiesz, ile wiem na ten temat? Dużo więcej niż bym chciał. Wiem, że Izrael do Libanu wkroczył, wiem, że Iran ostrzeliwuje Izrael i tak dalej. Wiem to. Jak to się dzieje? Zatem, że nie czytam newsów, a jednak wiem. Czy ja mam podłączenie do źródła wiedzy? Nie. Jest tak, że 95% ludzi i tak będzie w newsach siedzieć. Więc i tak ktoś mi powie. Mało tego. I tak większość tych newsów mnie nie dotyczy, a i tak do mnie docierają, a te, które mogłyby mnie dotyczyć, to dotrą na 1000000%. Czyli jeżeli ja jutro zaplanuję wycieczkę, nie wiem, do Tajlandii, a byłyby prognozy, że w Tajlandii ma być powódź w przyszłym tygodniu, to czy ja się dowiem, że w Tajlandii prognozują powódź, jeśli nie będę śledzić newsów i oglądać wiadomości? Odpowiedź: oczywiście, że tak. Ponieważ ktoś z moich znajomych albo z rodziny, komu powiem, że planuję taki wyjazd, będzie wiedział z newsów, że tam planują powódź. Na 100%. I tyle. Więc ja mogę być tym, który tych newsów nie ogląda. Ktoś by powiedział: no dobra, ale jakby wszyscy tak przestali teraz oglądać news. Najgłupszy możliwy argument. A co jakby wszyscy byli lekarzami? Jakby wszyscy zostali lekarzami, to kto byłby prawnikiem? Kto sadziłby truskawki? Nie byłoby jedzenia na świecie, bo wszyscy by byli lekarzami. Czy to dowodzi, że bycie lekarzem jest złe? Co za durny argument. Bo jakby wszyscy robili tak jak ty, to by było coś tam. To nie, nieprawda. Poza tym nigdy nie będą wszyscy robić tak jak ja. I tyle. Więc ja se mogę komfortowo żyć spokojnie, nie śledząc newsów. Zostawiam to tym, którzy chcą, którzy uważają, że mają na to nerwy, albo nie mają, ale i tak oglądają newsy, bo twierdzą, ktoś ich przekonał, że nie będą świadomi w życiu. Jest jeszcze drugi argument. Kontrargument. Maćku, ale to ty jesteś hipokrytą. To ty mówisz, żeby nie śledzić na przykład polityki, albo właśnie takich rzeczy bieżących, a sam czasem robisz wywiad z osobą, która mówi o polityce, o rzeczach bieżących i tak dalej. Hipokryzja. Odpowiadam: tak. Oczywiście, że tak. Mało tego, i teraz ci powiem, że to jest hipokryzja celowa. Mam taką strategię. Skoro zrobiliśmy badania w naszej firmie tego, że tak zwane commentary, czyli komentowanie bieżących wydarzeń, jest najłatwiejszym sposobem zdobywania wyświetleń. Czyli odniosę się do tego, odniosę się do polityki, odniosę się do powodzi. Ale jednocześnie w większości tych tematów nie jestem ekspertem, to mogę wziąć gościa, tak, który opowie o nowych rzeczach związanych z tym, co odwala Parlament Europejski, albo z wojną na przykład na Bliskim Wschodzie, albo z czymś tam. I zrobię wyświetlenia czymś, czego sam bym nie obejrzał. Ponieważ sam bym tego nie obejrzał. Tak naprawdę większość tych gości, którzy wtedy przychodzą z takimi tematami, to ja pierwszy raz ich researchuję, przygotowując się do tych wywiadów. Czemu to robię? Dla wyświetleń oczywiście. Po co? Dlatego, że mam zasadę. Przyciągnij ich takim czymś, wtedy przyjdzie ich więcej, a potem daj to, co potrzebują. To jest stara zasada marketingu nawet, tak? Sprzedaj im to, co chcą, a potem dostarcz to, czego potrzebują, tak? Czyli w ofercie tłumacz, co oni tam osiągną, ale potem, jak już kupią twój produkt, to dawaj im takie rozwiązania, które na pewno zadziałają, nawet jeżeli nie mogłeś im wcześniej dać ich na stronie sprzedażowej na przykład. Bo pewnych rzeczy nie chcieliby na przykład usłyszeć, że czasem coś się trzeba zmęczyć i tak dalej. I tu to samo. Przyciągnij tematem bieżącym, którego sam bym nie obejrzał, bo jest negatywny często i poza naszą strefą wpływu. Przychodzi 300 tysięcy osób na odcinek, a w kolejnym odcinku pokazuje, tak jak dzisiaj, o zachowaniach, które są w twojej strefie wpływu i którymi możesz zmieniać życie. I więcej ludzi to dzięki temu ogląda. Więc jest to celowa hipokryzja, zgadzam się, hipokryzja jak najbardziej, w dodatku chamska, perfidna, robię tak, specjalnie tak robię. I mało tego, nie przestanę. Niebawem spodziewaj się na tym kanale odcinka wywiadu z kimś na tematy bardzo, bardzo bieżące. Także jeśli już skumasz, o co chodzi w tej strategii, to wtedy stwierdzisz: dobra, to ja nie oglądam tego wywiadu. Chyba, że to będzie akurat temat, który kogoś typowo interesuje, bo czasem tak jest, no ale do tego zmierzam. Czyli precz z newsami, ze sprawami bieżącymi i z mediami społecznościowymi. Od tych rzeczy życie nie robi się lepsze, tylko robi się aktywnie gorsze. Chyba, że chcesz mieć gorsze. Punkt 9. Jak sobie zrujnować życie? Nie uprawiać sportu, bo przecież nie jesteś sportowcem. Tak? Sport jest dla sportowców. Sama nazwa wskazuje chyba, nie? To po co ty masz? ty, a w ogóle ty jesteś za młody, albo za stary, albo noga cię boli, to się nie da, tak, bo skoro masz zepsute nogi, może na przykład masz jakąś chorobę, to nie da się żadnego sportu robić. To nie jest tak, że jak nie masz nóg, to nie ma już żadnej aktywności fizycznej dla ludzi bez nóg na świecie. Po prostu wszystkie aktywności fizyczne dotyczą nóg. Tak? A nawet jak jesteś po 70 i ledwo się ruszasz, to nie ma żadnej aktywności fizycznej, bo to by trzeba było, nie wiem, trójbój siłowy, a że nie możesz, no to nie da się sportu. No i tyle. Ja wiem, znowu, jedni mają łatwiej, inni mają trudniej, jedni naprawdę chorują na coś, co powoduje cholerny ból. Ja to wszystko kumam. Ale pytanie, czy znaleźć rozwiązania, czy się poddać. Jasne, ktoś powie, Maćku, byłbyś w mojej sytuacji, to ty byś się poddał. Ja nie mówię, że tak nie jest. Może by tak było. Ale i tak uważam, że warto jak najwięcej ludzi naganiać na niepoddanie się. Tak? Że jednak coś róbmy. Sport nie jest tylko dla sportowców. Mało tego, sportowcy to akurat ci, którzy wykorzystują sport najmniej zdrowo. Tak? Bo zawodowi sportowcy przecież nie są najzdrowszymi ludźmi świata. Bo przeciążają swój organizm. W związku z czym ktoś może biegać sobie, ktoś może chodzić na siłownię, ktoś może skakać, coś robić, ale znowu, ludzie mają wymówki, bo ja nie mam czasu. Ty nie masz czasu nie ćwiczyć, kumasz to? Po porannym treningu na siłowni ty zrobisz 5 godzin tyle, co byś zrobił w 8 w pracy. Tak jest, takie są fakty. To jesteś w stanie udowodnić sam, nie musisz mi wierzyć na słowo. Przecież to jutro rano możesz sprawdzić. Idź rano, zrób trening albo pobiegaj. Dobra, jak to będzie pierwszy trening po pół roku nieruszania się, to nie będziesz jutro produktywny w robocie, ale daj sobie parę dni na przyzwyczajenie się i w przyszłym tygodniu, czy tydzień testu, i w przyszłym tygodniu ranny trening i zobaczysz, czy naprawdę zrobisz 5 godzin tyle, co w 8. Czy to jest technika zarządzania czasem wręcz? Piszę przecież o tym w 48-godzinnej dobie, że jedną z technik zarządzania czasem jest wydanie czasu na sport. Amatorski sport tutaj mówię, bo mam poważne rozkminy, czy jakieś bieganie maratonów tak na stałe, to chyba nie jest zdrowe. To mi się nie zgadza nijak. Natomiast amatorski sport, tak? I wtedy zyskujesz więcej czasu. Nie tracisz, tylko zyskujesz. No ale dobra, sport jest dla sportowców i zmarnuj swoje życie ciągłą pracą albo robieniem innych rzeczy, bo ty nie masz czasu i wcale nie będzie tak, że 20 lat wcześniej, przed czasem zachorujesz na jakąś chorobę, która mogłaby przyjść później i przez to nie będziesz już w stanie pracować i tak dalej, więc ostatecznie i tak stracisz grube hajsy na tym. Nie, nieważne, na pewno nie, ciebie to ominie. Punkt 10. Wiara w swoje myśli. Idziemy teraz grubo i filozoficznie. Wiara w swoje myśli. Czyli my w kulturze zachodu uważamy, że to, co my myślimy, to jest prawda. Co jest nielogiczne, ponieważ człowiek ma 70 tysięcy myśli na dobę. One są zupełnie randomowe, jedne prowadzą do drugich, a czasem niektóre pojawiają się zupełnie bez sensu w oparciu o to, co usłyszymy gdzieś, albo ktoś nam powie i tak dalej. W dodatku wiele z tych myśli same sobie zaprzeczają, tak? Czyli ty możesz w jednej minucie mieć myśl, jestem beznadziejny, nie zasługuję na życie, a za minutę możesz mieć myśl, a to kurczę, jestem kozak, mi to w życiu wychodzi jednak. Przecież to w jeden dzień, to nawet w jednej godzinie się może wydarzyć, że masz tak sprzeczne myśli. I my, jeżeli wierzymy swoim myślom, że wszystko, co mówi nasz mózg, to jest prawda, to jest to świetna droga na skraj upadku. Tak? Dlaczego? Ponieważ mózg po co powstał? Z powodów ewolucyjny, żeby przeżyć, przetrwanie. Mózg musi zadbać o twoje przetrwanie. W związku z czym większość myśli jaka musi być? Negatywna. Dlaczego? Bo Bóg jest złośliwy i chciał, żebyś był nieszczęśliwy? Nie. Bo natura chce, żebyś przetrwał. Więc chce, żebyś przede wszystkim zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, na tygrysa, na problemy, na szeleszczące krzaki, na jakieś inne plemię, które się zbliżało. Więc my dzisiaj tych wszystkich zagrożeń już nie mamy, i przez to nasz mózg myśli negatywnie przy pierdołach, tak? Patrzysz w lustro, jestem za gruby. Potem przychodzi mail, o kurczę, koniec świata, tyle roboty. Potem przychodzą rachunki, świat jest niesprawiedliwy, trzeba płacić podatki. I tak dalej, i tak dalej. Ten sam mózg. I teraz pytanie, czemu ty mu wierzysz? Przecież, czyli czemu się utożsamiasz ze swoim mózgiem? Zrobiliśmy eksperyment w jednym z ostatnich odcinków, gdzie powiedziałem, że udowodnię ci, że nie jesteś swoim mózgiem. Jakbyś był swoim mózgiem, to byś nie musiał myśleć. I to jest logiczne, bo skoro mózg myśli, czyli produkuje słowa w twojej głowie i zdania całe, to znaczy, że chce, żebyś ty je usłyszał lub usłyszała, tak? skoro, jak ty byś był mózgiem, ty byś był tym, który myśli, to nie trzeba by było myśleć na głos w tych myślach. Bo byś wszystko wiedział, on by ci nic nie musiał powiedzieć. Ty byś już wiedział, że jesteś beznadziejny, gruby i tak dalej. Nie trzeba by było gadać, szczępić ryja. Więc, czyli ty nie jesteś swoim mózgiem. Twój mózg to jest zewnętrzny narząd produkujący myśli. Lepsze lub gorsze, no różnie to bywa, czasem tragiczne i beznadziejne, a czasem świetne, no różnie to. Przy 70 tysiącach na dzień, no to dopiero ta jakość się bierze z ilości, tak? Więc w tej ilości dużej musi być mnóstwo syfu. Więc ty nie jesteś swoim mózgiem, tak jak nie jesteś swoją nerką, ani zwieraczem. Wyobrażasz to sobie, że ludzie tak samo by się identyfikowali ze swoim zwieraczem? Ja jestem swym zwieraczem. O, dzisiaj popuszczam. Nie, twój zwieracz to jest twój zwieracz. Owszem, on należy do ciebie, tak długo jak żyjesz. Ale to jest zwieracz, zewnętrzna część. Ty nie jesteś zwieraczem. Jak umrzesz, to nie pójdziesz do nieba albo dalej na swoją duchową wędrówkę z tym samym zwieraczem. I tak samo z tym samym mózgiem nie pójdziesz. Więc gdzie jesteś ty? Ja nie wiem, to jest duchowe pytanie, na które sobie ludzie latami odpowiadają, ale wiem, gdzie nie jesteś. Nie jesteś w swoim mózgu. W związku z czym nie musisz wierzyć każdej swojej myśli. A jak będziesz wierzyć każdej swojej myśli, to będziesz załamany. Ponieważ wiemy, że ewolucyjnie mózg musi produkować dużo negatywnych myśli każdego dnia. I tyle. I tak to jest, że w każdym samolocie 2/3 lecących choćby raz podczas lotu myśli, że spadną. Dobrze, że sekret to bzdura, bo jakby tak było, to by to było przyciąganie spadania. Jeśli 2/3 przyciąga spadanie, bo myśli o spadaniu, no to już powinni przeważyć tą 1/3, która nie myśli o spadaniu i zawsze spaść. A okazuje się, że jednak jakoś to nie działa. Że często to ludzie pozytywnie myślący, jadący radośnie samochodem, nie mający negatywnych myśli o tym, że coś by się mogło stać, przez to są mniej uważni i coś się dzieje i giną. Więc no tak to po prostu jest. Tak czy inaczej, tyle. Więc oczywiście wsiadasz do samolotu i masz tę myśl, że spadniesz i nic z tym nie można zrobić, tak? Bo nie dość, że nie spadniesz, ale z tą myślą nie bardzo. Możesz jej tylko nie wierzyć. Stwierdzić, rozumiem mózgu, dziękuję ci za myśl ostrzegającą. Natomiast mamy tutaj pilota, który przelatał 1000 godzin. W dodatku jest drugi pilot i jeszcze 2 komputery najbardziej zaawansowane na świecie. Więc naprawdę, jeżeli nie walną mnie dzisiaj piorun, to szansa na to, że spadniemy tym samolotem jest praktycznie mniejsza niż zero. No bo statystycznie to tak jest, że najpierw by trzeba dostać piorunem, żeby móc w życiu spaść jeszcze samolotem później. Także tak to działa. Więc po prostu podziękuj swojemu mózgowi. Tak, ja rozumiem, fajnie, super. Ja wiem, ostrzegasz, bo chcę, żebym przetrwał. Szacun. Ale tamta myśl, że jestem grubasem i nieudacznikiem, to mi nie pomaga. Więc to prowadzi mnie do myśli samobójczych mózgu. A przecież twoje zadanie jest mnie doprowadzić do długiego życia. No, pogięło cię i mózg wtedy się robi czerwony na policzka i mówi, oj, przepraszam Maćku, jak śmiałem. I tyle. Tak się gada z mózgiem. Czyli wiara w swoje myśli, świetny nawyk, żeby się dobić. Punkt 11. Jak już jesteśmy przy wierze, no to wiara w państwo i w ludzi. Czyli wiara w to, że nadejdzie kawaleria i cię uratuje. Jestem dziś biedny, może ktoś mi pomoże. Jestem chory, może ktoś mnie uzdrowi. Płacę za duże podatki, może rząd mi pomoże. Odpłynął mi dom przez powódź, może rząd da dotację. Będę stary i schorowany, dadzą mi emeryturę. Wiara w takie rzeczy, mimo że raz na 1000 jakimś ochłapem ktoś ci rzuci, ale generalnie świadczy o frajerstwie, tak? I znowu jest sposobem na to, żeby się doprowadzić do ruiny. Bo ludzie, którzy dziś pracują w pracy, której nienawidzą, za pieniądze, które są za małe według nich, po to, żeby za 40 lat dostać od państwa emeryturę, no to oni, w jakim oni świecie żyją? Po pierwsze, jeśli ta emerytura dalej będzie istnieć, bo przez te 40 kolejnych lat nie będzie ani wojny, ani plagi, ani niczego i faktycznie ZUS nie upadnie jakimś cudem, to ta emerytura będzie głodowa. Jest stopa zastąpienia, będzie wtedy 25%, czyli jak teraz zarabiasz 4 koła, to dostaniesz 1000. A szanse, że będziesz wtedy zdrowszy niż dziś, bardziej sprawny i tak dalej, są prawie zerowe, więc dostaniesz 1/4 pieniędzy na przeżycie i jeszcze leki. Good luck. I ludzie dalej milionami w Polsce tak żyją. O co im chodzi? Nie kumam tego. Jak w ogóle taką można mieć wizję? Jasne, jak rozumiem, ktoś za 2 lata ma emeryturę, to może wierzyć, że ją dostanie, bo prawdopodobnie tak będzie. Ale ktoś dziś podejmuje pracę i mówi, żeby odprowadzać składki. Mógłby mi mój szef płacić prawie 2 razy więcej, jakbyśmy się dogadali na JDG. Tak? Ja założę firmę na ryczałcie i zamiast 6 koła on mi będzie płacić 10. Ja sobie tylko z tego zapłacę ZUS-u małego na początek parę stów i ryczałtu 8,5%, ale i tak mi zostanie o 2 koła więcej, niż gdybym mnie zatrudnił na etat. ale będę mieć mniejszą emeryturę. To lepiej nie. To niech mnie już zatrudni na etat, będzie mi płacić szóstkę zamiast dyszki, ale pewna emerytura. Matko Boska, takiego człowieka to tylko plastikowym młotkiem przywalić. Że to jest chore. Oczywiście, jak to mówią, you do you, tak? Ty robisz swoje życie, niech każdy robi, co chce. Natomiast ja w związku z tym chcę komentować, że to jest głupie. I tyle. Więc wiara w to, że państwo ci pomoże, że politycy nagle magicznie zaczną dbać o twój interes, to jest absurd. I to jest takie właśnie często myślenie lewicowych utopistów. Że tak, bo państwa będą dbać o ekologię, o ratowanie planety, o to, żeby wszystkim było równo i dobrze, żeby się kobietom uczciwie pracowało, żeby czarni mieli równe wynagrodzenie. Człowieczku, ja rozumiem, że ktoś ma 17 lat i słyszy takie ideały, to chciałby, żeby one były prawdą. Żeby ktoś kiedyś wymyślił, jak to zrobić. Tylko że trzeba pamiętać, że i wtedy niestety, ale przychodzi prawak i brzmi dużo mniej sexy, i on ci opisuje, jaką ma naturę ludzką człowiek. Człowiek, przyjacielu, dba o swoje dobro i o swój interes, ewentualnie o swoich bliskich, swojego plemienia, a całą resztę ma głęboko w D. Nawet jak będzie mówić, że nie. I teraz pytanie, jeżeli on mówi, że nie, to pytanie dlaczego? Jeżeli zatem ten człowiek, dajmy na to polityk, zaczyna mówić, że on się troszczy o was i teraz marsz miliona serc, uśmiechnięci coś tam, czemu on tak mówi, skoro my z przykładu natury ludzkiej i po sobie też wiemy, że każdy troszczy się tylko o siebie, tak? Mnie też ten polityk nie obchodzi. Jasne, jak on by tu tonął, a jestem w pobliżu, ja mu podam rękę, nawet politykowi. No bo to jest naturalny odruch. Jeśli można komuś pomóc gdzieś tam uratować życie, no to jasne. Ale tak generalnie to na co dzień, jakby dziś był sposób, że ja politykowi przelewam kupę kasy, żeby mu się lepiej żyło na przykład, to ja mam to gdzieś. Ja chcę lepiej żyć. Jego życie mnie totalnie nie obchodzi. Nie znam faceta. I tyle. Nie życzę na przykład politykowi żadnemu, nawet tym najgorszym, choroby, ale jak zachorują, dalej mam to gdzieś. Jasne, życzę im zdrowia, wtedy wyzdrowienie, ale generalnie nie obchodzi mnie to. Jak ja dostanę diagnozę od lekarza, wtedy mnie to mega będzie obchodziło. Więc skoro nawet ja tak mam, nawet w sensie nie będąc politykiem, osobą jakąś tam znaczącą, pływającą, bajerującą świat, żeby na tym zarobić i tak dalej, no to oni tym bardziej. Tak jak mi polityk mówi, że on teraz się będzie troszczyć o nas, to po co on to mówi? Skoro wiemy z natury ludzkiej i z własnego doświadczenia, że my się troszczymy tylko o siebie. I to nie jest nic moralnie złego, to jest kolejny mechanizm przetrwania. Do niedawna, do nie wiem, ostatnie 50 lat świat się tak zmienił, a całe 300 tysięcy lat wcześniej zasobów było za mało i trzeba było nie walczyć. Niektórzy walczyli dzidą, mieczem, inni walczyli sprytem. Zbajeruję tamtych, coś będzie moje, ich nie. I tyle. Dzisiaj jest tak, że faktycznie żarcia dla wszystkich by starczyło, nie trzeba by było robić wojen. Więc ja rozumiem napływ tych utopistów. Że dzisiaj to naprawdę jest możliwe, znaczy technicznie w oparciu o zasoby byłoby możliwe nie naparzać się po gębach. Tylko, że no, ewolucja tego nie dogoniła jeszcze. Jeszcze długo nie dogoni. Więc jak ty powiesz, ja kocham świat, nie budujmy wojska, to jutro twoje państwo zostanie rozebrane na kilka. Tak jest, bo się nie obroni. Przed tymi, którzy nie mają tak światłych poglądów jak twoje. Czyli wiara w państwo, w to, że ktoś chce dla ciebie, to jest bzdura wszystko, no. To jest naiwność i to jest dążenie do przypadku we własnym życiu. Służba zdrowia ma w dupie twoje zdrowie, mówiąc za przeproszeniem. Polityk ma gdzieś twoje szczęście i twoją emeryturę. ZUS ma gdzieś twoją emeryturę, a podatkobiorcy mają gdzieś to, żeby twoje podatki zbudowały drogi, szpitale i wojsko. Mają swój interes przede wszystkim, czyli żeby z tych podatków jak najwięcej wyciągnąć dla siebie i swojej cioci. Takie są fakty. Można nad tym zapłakać, byle nie za długo, bo nie ma czasu, bo trzeba robić hajsy, dbać o zdrowie samemu i tak dalej. Kawaleria nie nadjedzie, nie wierz w nią. Punkt 12, jak sobie niszczyć życie? Telewizją, ale też nowoczesna telewizja, bo teraz kozaki, maślaki są, przyszło nowe pokolenie i śmieje się z tych starych, że oni to jeszcze oglądają telewizję. Ktoś tam ogląda Dlaczego ja, albo jakieś pamiętniki z wakacji. Niemożliwe. Oni jeszcze włączają i tam leci to, co akurat puszczają. No chore. A sami co robią? Netflix, Disney, Prime i tak dalej. Czyli debil 2.0, tak? Bo to jest dokładnie to samo. Tylko, że gorzej. Gorzej, bo niby jest takie, że bo ja sam wybieram, co oglądam. A nie, że włączyłem i co puszczą, to oglądam. I mniej reklam jest, tak? Bo płacę, to mniej reklam. Jasne, to są jakieś plusy, ale jakie są minusy? No takie, że mechanizmy manipulacyjne Netflixa powodują, że nieraz przecież zdarzyło ci się obejrzeć 7 odcinków, a planowałeś 1 albo 2. Było tak? Było. Ponadto, jaki jest problem telewizji typu Netflix? Taki, że my się uodparniamy na różne rzeczy. Tak jak 20 lat temu, 30, był Robin Hood. Najlepszy serial, Robin z Sherwood. To tam obejrzałem ostatnio kawałek odcinka. Australijski aktor grał, Michael Pratt. Świetny to był Robin Hood, mega mistyczny klimat i tak dalej. I tam się okazało, że jak ktoś dostał strzałą w serce, to nawet krwi nie było. Ja sobie myślę, zrób takie coś dzisiaj. Nikt tego nie będzie oglądać. Dziś to w pierwszych 5 minutach to musi być czyjś mózg na ścianie i najlepiej, żeby jeszcze kogoś zgwałcili na oczach widza. Tak dziś wygląda Netflix. Potem musi być 7 gejów, najlepiej naraz w jednej orgii. A potem jeszcze coś. Czyli musi być jak najbardziej nietypowo. Dlaczego? Bo jak żyjesz swoim nudnym życiem, idziesz do roboty, potem wracasz z roboty, masz dzieci, żonę, męża i tak dalej, jesz se ziemniaki. No to oni muszą walczyć o twoją uwagę. W jaki sposób? Wiedząc, że twój mózg zwraca uwagę na rzeczy, które ci się nie przydarzają na co dzień. Czyli trzeba pokazać jak najbardziej hardkorowe, ponieważ jak jeden producent filmu czy serialu odnosi się do hardkora, to drugi musi zrobić większy hardkor, a trzeci jeszcze większy hardkor. No i tak to było, że tam kilkanaście czy 20 lat temu, jak w Big Brotherze w Polsce baba z chłopem poszli do jacuzzi i tam robili różne rzeczy, to był skandal na cały kraj. A dziś takich seriali typu reality show, typu jakieś Warsaw Shore, coś tam i tak dalej, to jest 50 i wszyscy tam robią wszystko ze wszystkimi. To on dziś z tym w jacuzzi, a jutro z tamtym na chodniku, a pojutrze z tamtym i w zasadzie no, nikt tego już nie ogląda, a na pewno nikt o tym nie pisze, bo w zasadzie nudy na pudy. No, nic nowego. Więc to powoduje wypaczenie wizji świata, bo po pierwsze, twój mózg nie do końca kuma, co jest rzeczywiste, co nie. Oczywiście w jakim sensie kuma, tak? Ale tak naprawdę, czy zdarzyło ci się kiedyś, żeby śnić o czymś, co było w serialu? Obejrzałeś horror, w nocy ci się śniło coś strasznego, tak? Albo jakiś film wojenny i w nocy ci się śniło, że jesteś na wojnie. Czyli, a co robi w nocy mózg? Przerabia twoje wspomnienia, przeżycia z dnia, przeżycia, rozumiesz to? Prawdziwe niby przeżycia według niego, żeby je układać w taki sposób, który powoduje, że unikniesz nieszczęść w przyszłości. To czemu on tam wrzuca jakiś film o wojnie? Albo o mordowaniach, o gwałtach i tak dalej. Czemu? Skoro powinien wiedzieć, że to nie było wspomnienie, tylko to był film, to było sztuczne. To czemu on to analizuje jako wspomnienie w nocy? No bo nie do końca tego wie. No tylko przecież ty to widziałeś na ekranie, działo się, były silne emocje związane z tym. A emocje oznaczają, że coś jest prawdziwe. Także jest to bardzo pod tym kątem niebezpieczne. A po drugie, twoja wizja świata się psuje, bo oglądasz takie rzeczy i zaczynasz wierzyć, że świat jest naprawdę dużo bardziej brutalny, dużo bardziej podły i tak dalej. Oglądasz dokumenty, to sobie myślisz, no to oglądam prawdziwe rzeczy teraz. To już mi nie można zarzucić, że jakieś science fiction, tylko seriale dokumentalne. O tym, co robią władze tego świata z nami. Może to i prawda, ale to jest tylko wycinek prawdy i to mały. Malutki, mini malutki. Prawdopodobnie większość z tych rzeczy, które w tych dokumentach widzisz, nie dotyczyło nigdy ciebie, nie dotyczy ciebie, a i również nigdy ciebie dotyczyło nie będzie, albo dotyczy cię w tak małym procencie i w dodatku w takim, na który i tak nie wpłyniesz. I tyle. Po co to oglądać? Bo trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie. No, jak ja czytam książki w kilku językach i to są książki rozwojowe, to uważam, że dużo więcej wiem, co się dzieje na świecie, niż ktoś, kto obejrzy 10 seriali na Netflixie. Tylko, że ja po czytaniu tych książek nie mam doła ani myśli samobójczych, ani pogorszenia nastroju żadnego rodzaju, tylko wręcz przeciwnie, bo to są książki budujące, fajne, rozwijające nie tylko moje zdolności językowe, ale również kreatywność wszelkiego typu, bo są to książki z różnych dziedzin, czy to psychologiczne i tak dalej. Życie jest potem lepsze, a nie gorsze. W drugiej części Gry o Tron, jak zaczęli gwałcić 13-latkę na stosie trupów, to stwierdziłem, dlaczego ja to czytam? Dlaczego ja sobie to robię? Czy moje życie jest przez to lepsze? Po co to? Bo fajny serial na przykład i tak dalej. W serialu ponoć tej sceny nie było, no ale w przypadku książki, bo dobra książka, jasne, ta książka jest obiektywnie dobra. Tu trzeba powiedzieć, że naprawdę momentami to mnie zachwycało, jak to jest napisane sprytnie, ale w którymś momencie stwierdziłem, że przecież to generuje u mnie tyle negatywnych emocji. Potem czytam sobie jeden rozdział, zamiast się dobrze bawić, to potem przez 2 godziny zostaje mi w tle. Ja pierdzielę. O kurczę, wyobrażałem sobie tą scenę i się nie odzobaczę. Więc i po co to? Po co to? Bo trzeba być na czasie, bo trzeba wiedzieć, czym żyje kultura i wszystko bzdura. Każdy z tych argumentów jest tak głupi, że nawet szkoda czasu, żeby go rozbijać, więc nie będę. Czyli pamiętaj, Netflix, jak również YouTube, to jest telewizja XXI wieku. Nie śmiej się swojej babci, że ogląda telewizję i wierzy, że tam się strzelają naprawdę. Jeśli ty oglądasz później Netflixa i niby nie wierzysz, że się strzelają naprawdę, ale oglądasz coraz bardziej hardkorowe rzeczy, coraz głupsze seriale, coraz bardziej nielogiczne, bo takie przecież są i tyle. I to jest, najlepszy case to jest, płaci abonament Netflixa i jednocześnie twierdzi, że na Netflixie to nic nie ma. To jest klasyk. To znam 90% moich znajomych, którzy mają Netflixa, płacą i mówią, no na tym Netflixie to nic nie ma. I dalej płacą i potem coś oglądają i mówią, ale to było głupie. Jaki to był bezsens. No, pierwszy odcinek jeszcze miał sens, ale drugiego takie bzdury, że tu już nic się kupy nie trzymało. Bo scenariusze dla Netflixa, czasem mam wrażenie, często, że naprawdę to ktoś, 9-latek chyba by napisał lepsze, bardziej logiczne, spójne. No ale może to celowo jest tak robione, żeby potem ludzie o tym gadali. Także widziałeś, jakie to głupie było? Ja na przykład widziałem cały sezon, a może i dwa, serialu Lupin, bo ćwiczyłem wtedy francuskie słówka i tak dalej, i tak sobie to tłumaczyłem, to oglądam francuski content, ale potem odpuściłem, bo to było tak durne, momentami nawet ciekawe, ale logiki to tam nie było za grosz, więc scenarzysta to był albo przygub, albo on wie, że takie scenariusze w tych czasach trzeba pisać, bo gawieć tego żąda. W każdym razie dzisiaj to już wolę sobie na YouTubie obejrzeć francuski program o tym, jak ludzie szukają inwestorów na swoje biznesy. W związku z czym Netflix czy YouTube oczywiście może być rozwojowy, sam tu tworzę, tak? Ale nie musi, tak? W zasadzie jest 90% szans, że nie będzie. Więc pytam, co oglądasz na YouTubie? Czy coś rozwojowego, co powoduje, że masz mądre przemyślenia życiowe, czy coś durnego? Typu albo bez żadnej specjalnej wartości, tak? Bo czasem jest tak, że coś oglądasz i nie bardzo wiadomo, co z tego wynika, tak? Czyli no, oglądasz, no i robimy challenge, pływamy w basenie z żelkami. No, jeżeli na taką rozrywkę cię stać tylko, no to spoko, oczywiście you do you, znowu powiem. Jak ci to pasuje, robisz to świadomie, tak? Czyli dzisiaj o 14 siadam na godzinę do YouTube'a i oglądam baseny z żelkami. Wtedy szacun. Natomiast mało znam takich ludzi, którzy takie rzeczy robili celowo. Zazwyczaj to jest tak, że algorytm ich zmanipulował i zbajerował. I wylądowali w basenie z żelkami na 2 godziny. I oglądając głupoty często. Więc chcesz sobie zrujnować życie, musisz być często albo przed telewizorem, albo przed Netflixem, albo przed YouTube'em, oglądając na YouTubie content nierozwojowy. Czyli na przykład rozrywkowy, bo jak wiemy, rozrywka telewizyjna to jest najwyższa i najmądrzejsza forma rozrywki, bo skoro wszyscy to oglądają, to musi tak być. Ludzie, jedzcie gówno, miliony much nie może się mylić. Więc skoro dużo więcej ludzi ogląda Netflixa niż czyta książki, to najprościej dowodzi, że lepiej oglądać Netflixa niż czytać książki, tak? Skoro dużo więcej osób dzisiaj ogląda seriale, w których się mordują, zamiast umówić się po prostu na herbatkę albo piwo z przyjaciółmi, zwłaszcza, że żyjemy w erze samotnych ludzi, to znaczy, że lepiej oglądać serial, w którym się mordują, zamiast umówić się z przyjaciółmi. Proste, nie? Biegałem sobie niedawno po parku i tam był napis, takie dziecko, było narysowane graffiti do mamy i jego mama i to dziecko mówiło, mamo, mamo, czemu to oglądamy? Tam strzelają. I to mi tak dało do myślenia, kurczę, genialne. Takie proste, a takie oczywiste. Czemu ty to robisz? Czemu ty robisz rzeczy, które są niby pseudorozrywką, a po nich czujesz się gorzej, tak? Czyli wchodzisz na Facebooka, Instagrama, czujesz się gorzej, bo się porównujesz z ludźmi. Potem puszczasz Netflixa i czujesz się gorzej, bo zabili głównego bohatera, który miał być jednak świetny. I tak dalej, i tak dalej. Po co my to robimy? Powiem ci, nie po co, ale dlaczego? Dlatego, że nasz mózg szuka negatywnych rzeczy po to, żeby się obronić, więc wraca na nie uwagę. Więc jak ty zobaczysz trailer hardkorowego serialu, to twój mózg chce obejść to obejść, bo tam są jakieś rzeczy, które może mi pomogą w przetrwaniu. Więc dlatego my to robimy. A po co? Nie ma żadnego po co. Nie ma żadnego powodu w przyszłości, żeby to robić. Ale jak chcesz sobie niszczyć życie, śmiało. Kolejny punkt, 13. Jak sobie niszczyć życie? Pytając siebie, czy jestem szczęśliwym człowiekiem. To jest takie najlepsze pytanie, jakie sobie możesz zadawać, żeby sobie pogorszyć życie. Czyli tak samo jak praca męczy najbardziej, gdy nie pracujesz. Zauważ, ludzie są w robocie, jasne, są wyjątki, ten górnik tam w 9 godzinie. Dobra, ale generalnie praca najbardziej męczy, poza godzinami pracy, tak? Czyli w niedzielę wieczorem, jak ktoś myśli o tym, że jutro do roboty, to jest hardcore. To w poniedziałek rano, jak już jest w tej robocie, już się rozkręci pierwszą godzinę, to jakoś to idzie. Ale ta niedziela, Matko Boska. I to samo jest ze szczęściem. Jakoś te dni lecą. Jakoś większość ludzi jednak nie ma tak, że jutro planuje skoczyć z mostu. Jasne, są wyjątki. Oni potrzebują pilnej pomocy. Jeśli tak masz, szybko zgłoś się po pomoc, czy pobierz na przykład apkę BetterHelp, tam są terapeuci. Natomiast jak ktoś tak nie ma i zaczyna się zastanawiać, teraz ja sobie siądę i teraz będę myśleć, wgląd w siebie, czy ja jestem szczęśliwy? To jest złe pytanie, ponieważ na nie może być w zasadzie tylko zła odpowiedź. Bo jeżeli jesteś szczęśliwy, to po co się pytać? A jeśli okaże się, że nie, zaczniesz sobie szukać dowody na to, że nie. Ja to chyba nie do końca jestem szczęśliwy, bo tu mi coś nie idzie, bo tu zdrowie nie takie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ja zauważyłem w życiu już ludzi szczęśliwych, poznałem wszelakiego typu. W sensie, poznałem szczęśliwych ludzi, a biednych. Poznałem szczęśliwych ludzi, a ciężko chorych. Poznałem szczęśliwych ludzi bez rąk i nóg. Więc ostatecznie to ja nie wiem, od czego zależy szczęście, ale raczej nie od pytania siebie, czy jestem szczęśliwy, bo to jest mega niebezpieczne pytanie. Na ile w skali na 10 jestem szczęśliwy? Takie rozkminy są niebezpieczne. To jest jedna z tych dziedzin, gdzie warto nie wchodzić, bo wejdziesz w ślepą uliczkę. Wejdziesz w labirynt, z którego możesz nie wyjść. Także odradzam gorąco. Rozkminianie, czy jestem szczęśliwy. Jasne, są różne rzeczy w temacie wglądu w siebie, które warto robić. Tak, zastanawianie się, jakie są moje mocne strony, jakie słabe, jakie rzeczy zawaliłem, w sensie, że chcę teraz poprawić, tak? Czy może być mniejszym człowiekiem, albo jakie dziedziny mojego życia nie domagają, jakie nawyki chcę wprowadzić, na przykład chcę kupić sobie książkę Nawyki 2.0, jak zmienić życie bez silnej woli, na ekspertekom.pl, a potem wdrożyć nawyki. To jakie nawyki chcę zmienić, tak? To jest wgląd w siebie. Ale nie rozkminianie szczęścia. Bo rozkminianie szczęścia jest niebezpieczne. I mamy potwierdzenie tego w badaniach. Im bardziej ludzie rozkminiają temat szczęścia, tym są mniej szczęśliwi. Mało tego, w książce doktora Artura Brooksa na temat szczęścia jest napisane, że najlepszą rzeczą, jaką można zrobić w temacie szczęścia, jest już więcej nie kupować książek o szczęściu. Żeby to była ostatnia. I tyle. Więc to jest ciekawe. Nie rozkminiajmy szczęścia, bo dojdziemy do rzeczy, których wcale rozkminić nie musisz, żeby być szczęśliwy, a mało tego, rozkminiając je, prawdopodobnie sobie nie pomożesz. Jedziemy dalej. 14. rzecz, jak doprowadzić swoje życie do ruiny? Nie oszczędzać. Oszczędzanie jest dla frajerów, ludzie szczęśliwi, radośni to wydają pieniądze wszystkie, bo przecież trzeba coś mieć od życia i tak dalej, i tak dalej. Więc po co oszczędzać 10% swoich przychodów? Ja wiem, że to Warren Buffett już 100 lat temu mówił, że zapłać najpierw sobie, czyli że jak przyjdą jakiekolwiek pieniądze na konto, to 10% z nich od razu odprowadź na inne konto, albo wrzuć akcje, albo w złoto, albo nawet trzymaj w złotówkach jak trzeba, ale przypadkiem nie wydawaj. Ale to wiesz, to są tylko ci ludzie, którzy mają finansowo ogarnięte życie, ci bogaci, czy ci, którzy się nie boją, bo mają zbudowaną już poduszkę finansową dzięki tej strategii. Po co to ich naśladować, skoro można żyć jak połowa społeczeństwa, czyli od pierwszego do pierwszego przepierdzielać wszystkie pieniądze i tak dalej. Albo zaoszczędzić, jak coś zostanie. Maćku, ja nie mam pieniędzy, żeby zaoszczędzić, więc jak coś zostanie, to wtedy. I dlatego właśnie zasada zapłać najpierw sobie brzmi zapłać najpierw sobie. Bo oni rozumieją, że jak ty poczekasz do końca miesiąca, to tam już nie będzie z czego oszczędzić. A jak najpierw zaoszczędzisz, to wtedy jakimś cudem dasz radę przeżyć do pierwszego za 90% pieniędzy. No jasne, są ludzie w ekstremalnie złej sytuacji finansowej i u nich może to nie zadziałać. U nich może zamiast oszczędzanie lepiej spłacać długi. Ale jednak większość ludzi, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, mogliby 10% najpierw oszczędzić i zacząć powolutku, powolutku budować jakąś poduchę finansową. A gwarantuję ci, gdy przyjdzie czarny łabądź, a przypłynie na pewno, na 100%, to jest pewne, jak nie wiemy, co to będzie, nie wiemy kiedy, ale wiemy, że będzie, to wtedy, jak masz kasę, to ból jest znacznie mniejszy. Po prostu, jak zepsuje ci się auto, to jak masz na naprawę, to stres jest mniejszy. Zawsze jest stres, jasne, jak stoisz na drodze i trzeba wzywać pomoc drogową, ale jak wiesz, że za tą pomoc masz z czego zapłacić, a potem za naprawę auto też, to stres jest znacznie mniejszy. Więc ludzie sukcesu 10% zarobków odkładają, a narzekacze, maruderzy, nieudacznicy na własną rękę sami decydują, że nie, bo trzeba wydawać wszystko i wydawać 100% tego, co tam na koncie jest, a jak będę już zarabiać milion miesięcznie, to wtedy będę mieć z czego odkładać. No fajnie, powodzenia, ale obawiam się, że tak to do końca nie działa, zwłaszcza, że wiemy, że tacy ludzie, nawet jak zaczną zarabiać milion miesięcznie, bo niektórym się udaje, tak, zostaną celebrytami, gwiazdami, piosenkarzami, to potem klepią i tak totalną biedę, bo mają, nie daj Boże, jeszcze większą zdolność kredytową i jeszcze większą możliwość wdawania się w tarapaty. I potem masz tych wszystkich różnych gwiazdorów, co taką kasę zarabiają, że wydawałoby się, że powinni być za roczną pensję urządzeni do końca życia, a oni totalni bankruci. Dlaczego? Bo się nie nauczyli odkładać pieniędzy. I tyle. Więc chcesz sobie marnować życie finansowe, nie odkładaj, wydawaj wszystko. Punkt 15. Wiara, że wszystko jest dla ludzi i że coś ci się od życia należy. Czyli dwa takie powiedzenia, które w zasadzie nigdy nie wiadomo, co znaczą ostatecznie, a są świetnymi wybiegami, żeby robić sobie krzywdę. Tak, czyli dziś zjem burgera, bo wszystko jest dla ludzi. Jutro zjem cukierki, bo wszystko jest dla ludzi. Tak? Wczoraj nie jadłem cukierków. Owszem, wczoraj jadłem burgera, no ale to nie cukierki. Także dziś jem cukierki. Jutro odpuszczę trening, no bo wszystko jest dla ludzi. Trzeba odpoczywać też, no nie? A poza tym coś mi się od życia należy, więc w czwartek popcorn i piwo, bo znowu, przecież nie kupuję 3 ton popcornu i nie piję 7 piw. Jedno piwko, w tym tygodniu nie było żadnego piwka. To jedno. Wszystko jest dla ludzi. I widzisz, do czego zmierzam? Że można się świetnie okłamywać, bo nie wiadomo, co to znaczy tak naprawdę. Co to znaczy, że wszystko jest dla ludzi? To jest takie, że niby prawda, ale nie wiadomo jak. I to jest świetny patent, tak? Bo to, że ktoś pije piwo raz w tygodniu, to nie oznacza, że powinien pić piwo. Bo może poza piwem ma jeszcze burgera, poza burgerem ma jeszcze popcorn, poza tym ma jeszcze dzień beztreningowy i coś tam. I nagle się zbiera. I wszystko jest dla ludzi, jasne, niby jedno piwo tygodniowo nie szkodzi. No niby nie, no ale jak to połączysz z tymi wszystkimi innymi rzeczami, które też jedno tygodniowo nie szkodzą, nagle się okazuje, że masz konglomerat szkodzących rzeczy. Więc wszystko jest dla ludzi. Jakbyśmy się urodzili dzisiaj w świecie, w którym nie wynaleziono alkoholu, to uważasz, że byłby gorszy? Pod jakim względem? Nie ma żadnego punktu. Ja wiem, że niektórzy ludzie to biznesu nie umieją zrobić z innymi na trzeźwo, a inni to nie mogą dziewczyny chłopaka poznać na trzeźwo, ale jakbyśmy się urodzili w świecie bez alkoholu, to byśmy się nauczyli, bo nie byłoby wyjścia. Prosto. W związku z czym, co by ten świat stracił? Uważam, że nic. Czyli co? To niby wszystko jest dla ludzi, a z drugiej strony nic byśmy nie stracili, jakby nie wynaleziono alkoholu. To jest dla ludzi, czy nie jest? Jaka dawka pedofilii jest dla ludzi? No bo wszystko jest dla ludzi, mówią. Wszystko. No to pedofilia też, no nie? To się zawiera w zbiorze. Wszystko. To czemu mówisz, że nie? No żadna. Odpowiadasz, jak nie jesteś psychopatą, świrem, kimś psycholem, to mówisz, żadna porcja pedofilii nie jest dobra dla ludzi. Oczywiście, ja się zgadzam. No bo nie wszystko jest dla ludzi. Kumasz to? A jakbyśmy się urodzili w świecie, w którym nie wynaleziono białego cukru, tego przetworzonego, tylko od razu byłby erytrol, ksylitol i tak dalej, to co byśmy jako ludzkość stracili? No, może trochę firmy farmaceutyczne by straciły na terapię ludzi z rakiem. Może chirurdzy straciliby trochę roboty, bo nie ucinaliby stopy cukrzycowej. No ale to są dosyć umowne straty. Więc ja uważam, że używanie kiedykolwiek w życiu argumentu, że wszystko jest dla ludzi, albo bo coś mi się od życia należy. Człowieku, ty żyjesz lepiej niż królowie 100 lat temu. Żyjesz najlepiej w historii ludzkości. No chyba, że oglądasz to z frontu w Donbasie. To może nie. Albo akurat walczysz z rakiem i z przerzutami. No to wtedy też nie. Ale 90% albo 95% oglądających to teraz ma takie życie, że 100 lat temu wszyscy by się z tobą zamienili, a dzisiaj 80% planety by się z tobą zamieniło. A ty mówisz, jak będziesz jutro zapalać wejpa, to będziesz mówić, bo coś mi się od życia należy. Człowieku, ty masz już dużo więcej niż ci się należy. Ty masz już telefon, którego sobie byś nie umiał zrobić. Nie należy ci się, a masz. Ty żyjesz w kraju, który jest jednym z najlepszych miejsc na świecie do życia, a nie machnąłeś palcem, żeby to zrobić, żeby nie urodzić się w jakiejś Ugandzie. Albo w jakimś bogatym kraju, gdzie ludzie są biedni, jak Peru. Tak? Kraj cholernie bogaty, ludzie nie. Widzisz, urodziłeś się w Polsce i to w najlepszym czasie prawdopodobnie. Bo można było 100 lat wcześniej i wtedy byłoby mniej śmiesznie. I my śmiemy mówić, bo coś mi się od życia należy, my już mamy więcej niż sami zasłużyliśmy. I jeszcze dokładamy. Więc strasznie niebezpieczne przekonania, że należy mi się coś od życia. Zazwyczaj mówimy takie rzeczy, jak chcemy zrobić sobie krzywdę, tak? No bo wyobraź to sobie, należy mi się coś od życia, idę pobiegać. Będę dzięki temu zdrowszy. Coś mi się od życia należy, chcę być zdrowym, żeby żyć dłużej i korzystać z tego życia dłużej. Słyszałeś tak, żeby ktoś tak powiedział? Nie. Jak się mówi, należy mi się coś od życia, to zazwyczaj jest to uzasadnienie jakiegoś złoczynu. I to samo, jak mówimy, bo wszystko jest dla ludzi. To idę popływać na basen, bo wszystko jest dla ludzi. Więc pływanie jest dla ludzi. Nie. Tego jakoś nie mówią. Tylko wszystko jest dla ludzi, mówi facet żarący frytka. Więc te zdania służą praktycznie zawsze do robienia czegoś złego. To po co je w ogóle używać? Wywalmy je ze słownika, chyba że chcemy dalej miażdżyć swoje życie i utrudniać wdrożenie dobrych nawyków. Jedziemy dalej. Punkt 16. Sofa. Sofa. Zauważyłem lata temu, że na sofie nie da się siedzieć w zdrowy sposób. No chyba, że wyprodukowaliście taką sofę, to mi dajcie znać. Ale nie widziałem w życiu takiej sofy, na której dałoby się zdrowo siedzieć. Da się zdrowo siedzieć na poduszce na ziemi, da się zdrowo siedzieć na piłce, da się zdrowo siedzieć na takim klęczniku, takim modlitewniku, da się zdrowo stać. Da się zdrowo siedzieć na ziemi. Nawet na krześle w miarę zdrowo da się siedzieć, jak jest dobrze dopasowane i tak dalej. Ale na sofie? Nie da się zdrowo siedzieć na sofie. Ja uważam, że sofy powinno nie być. Jako ekstremista sofowy uważam, że sof powinno nie być. Ponieważ po pierwsze psujemy na nich kręgosłupy. Wiem, bo mam sofę. W biurze nie mam, bo tam miałem pełną władzę, więc mogłem wywalić. W domu takiej władzy pełnej nie mam, więc nie mogłem wywalić. I dzięki temu, chociaż w biurze, nie niszczy sobie kręgosłupa, bo nigdy nie siadam na sofie, bo jej nie ma. Wywaliłem ją na bruk. Także psujemy sobie kręgosłup to raz, a dwa, sofa usypia, bo jest tak cholernie wygodna, że zaczynamy robić na niej głupoty. Czyli jak siądziesz na ziemi, to łatwiej czytać książkę, albo wstać i wziąć się za robotę. Albo na krześle, choćby wygodnym, z prostym kręgosłupem i tak dalej. Ale jak siądziesz na sofie, albo się położysz zazwyczaj, to już się zaczyna, coś kliknę, a coś tam. Czyli tak naprawdę sofa wpływa negatywnie na inne dziedziny twojego życia też. Sprawdź sobie, przetestuj na sobie. No ja na sobie wiele razy to przetestowałem. Jak już się siądzie na tej sofie, czy położy, to już się zaczyna pierdoły robić. Po prostu. Więc sofa, jednocześnie praca na siedząco w tym wszystkim też. Praca na siedząco również jest niebezpieczna przez to, że w pracy spędzamy bardzo dużo czasu, tak? Da się pracować na stojąco, są już biurka regulowane, że może raz być stojące, raz siedzące. Ja mam biurko stojące od paru lat, a tak naprawdę od lat już kilku też mam, chociaż nie, może półtora, no nieważne. Chodzące mam nawet, czyli mam stojące biurko i do tego jest bieżnia. I okazuje się, że się da, że nie ma wymówek, że a, bo to się tak nie da skupić i tak dalej, bzdury wszystko. O, może ktoś nie może na bieżni, bo nie wiem, chorobę ma lokomocyjną, to wtedy może na stojąco. A może ktoś nie może stać ciągle, bo ma, nie wiem, chore nogi i tak dalej, to wtedy prawdopodobnie może stać choćby trochę, czyli stać godzinę i godzinę siedzieć. Stać godzinę i godzinę siedzieć. Jego kręgosłup będzie mu do zgonu niewdzięczny. Ale nie tylko kręgosłup, ale też inne rzeczy, tak, krążenie i tak dalej. Więc sofa oraz generalnie siedzenie w robocie uważam za świetny sposób niszczenia sobie życia. Potem będzie bolał ten kręgosłup i tak dalej, będzie utrudniał wszystko, kręgosłup wpływa na inne przecież też elementy i tak dalej, więc fajnie, można sobie łatwo, widzisz, niszczyć życie, po prostu pracować przy komputerze, tak. Najlepiej jeszcze nie inwestować paru stów w monitor, bo to za drogo, nie ma pieniędzy, tylko rzeczywiście pisać na laptopie tak, bo na pewno na kręgosłup to źle nie wpływa, nie. Po co patrzeć tak w monitor zewnętrzny podpięty do laptopa, jak to trzeba koszty. Także śmiało, niszczmy życie. Punkt 17. Trzymanie w domu cukru lub innych niebezpiecznych narzędzi. Co mam na myśli? Dla każdego z nas coś innego jest niebezpiecznym narzędziem. Dla mnie cukier. tak? Ponieważ tak się stało, że w życiu miałem tylko, nie wiem, może 200, może 300 dni bez cukru białego. Niewiele. Ale tak naprawdę, no, tak to już jest z nałogami. Więc to było dla mnie największym nałogiem. I tak jak u alkoholika, wszystko może spowodować nawrót, tak? Raz wypiję piwko i już ciąg się zaczyna na 3 miesiące. U mnie wiem, że jak dzisiaj bym sobie kupił batona, to może się zacząć ciąg miesięczny albo i dwumiesięczny. Żarcia, słodyczy co drugi dzień. Więc jest to hardkorowe. No i tak po prostu jest. Niestety wiemy, że mimo, że mózg tworzy nowe połączenia neuronalne, czyli ja mogę stworzyć nowe nawyki, na przykład zjedzenie czegoś zdrowszego, a słodkiego, na przykład owoców, to nie mogę skasować tamtego czegoś, tamtych połączeń neuronalnych, bo nie da się skasować połączeń neuronalnych. Tak? Czyli zawsze będzie w tle coś takiego, że jak posmakuje cukru klasycznego, to może się zacząć ciąg. Tak samo mają alkoholicy, tak samo mają ćpuny, tak samo mają facebookoholicy. Obojętnie. Obojętnie. Tak, cokolwiek jest twoim nawykiem. Więc po co trzymać w domu narzędzie zbrodni? Czyli jeżeli ja wiem, że jestem cukroholikiem, to po co ja mam trzymać cukierki w domu, licząc, że moja silna wola wystarczy? Zobacz ten tytuł. Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Bo my nie mamy silnej woli. To znaczy wstaniesz prawą nogą i jest dobrze, tego dnia masz silną wolę i powiesz cukierkom nie, albo piwu, czy co tam masz w kredensie. Ale to nie będzie trwało zawsze. Przyjdzie ten dzień, trzeci albo 33, kiedy wstaniesz lewą nogą, będziesz niewyspany, będziesz wkurzony, pokłócisz się z kimś w robocie albo w domu i stwierdzisz, no to nadstresowanie, bo coś mi się od życia należy, piwko, albo cukierek, albo narkotyczek, czy co ty tam chowasz, obojętnie. Chodzi mi o to, że jak ktoś z was ma tak, że dobra, ciebie cukier nie rusza, tak? Ty naprawdę, dla ciebie cukier mógłby nie istnieć, ale trzymasz Michałki w szafie dla gości. Ale nie ma groźby takiej, że nagle się nażerzesz jak świnia i pożygasz. Tylko trzymasz, bo przyjdą goście za miesiąc, to dostaną te Michałki. Spoko, szacun. Ale ja takiego komfortu niestety nie mam już i nigdy nie będę mieć, więc u mnie w domu cukru nie może być. Więc u mnie nawet jak dzieci dostaną cukier na urodziny, to one wiedzą i wszyscy dający też to wiedzą. Niektórzy tego nie chcą słyszeć, ale wszyscy to rozumieją, że to zostanie wyrzucone. Bo nie może tych cukierków być na kolejny dzień w domu. Nie może, bo ja je podjem. No i tyle. Nawet jak nie jutro, to za tydzień. I znowu, ja nie chcę pracować na swojego raka. I też nie wiem, czemu ktoś z bliskich miałby pracować na mojego raka, tak? Wręczając mi takie rzeczy. Lub komukolwiek. Także dla mnie cukier. Dla kogoś innego coś innego, tak? Jeżeli miałeś epizody alkoholowe, to po co się bawić w silną wolę? I trzymać piwo w szafie, bo ty teraz jesteś kozak i ty już się nie dasz. Ty 2.0. Bez alkoholu. Po co to? Po prostu nie miej alkoholu w domu, nigdy. A jak dostaniesz od kogoś, to od razu wyrzuć. Od razu. Wyrzuć, wylej. I nie ma, że szkoda, że się zmarnuje. Nie, to jest bezwartościowa rzecz, więc powinna się marnować. Tak? Tak samo jak powiedzieć, no szkoda, że kończą wojnę. Wojna się zmarnuje. Mogła być trwać dłużej. Nie! Wojna mogła być trwać 0 dni i świat byłby lepszy. Tak samo, dostaniesz cukierki, dostaniesz piwo, dostaniesz narkotyki od kogoś, wywal do kosza, spuść w klozecie i nic się nie zmarnuje. Zero się marnuje. Jak się śmieci wyrzuca, to jest rola śmieci. Być wyrzuconymi, tak? To nie jest, że się marnują. Po prostu, tam powinny trafić. I tyle. Więc to jest punkt 17. Jak chcesz zrujnować swoje życie, to trzymaj tam w domu takie rzeczy, którym prędzej czy później ulegniesz, a one wpłyną negatywnie albo na twoje finanse, albo na, czy jakieś, nie wiem, kapsle z kasyna sobie trzymaj, kartę z tego klienta, jak jesteś hazardoholikiem, albo pszenicę sobie trzymaj, tak, pyszne, chrupkie pieczywo sobie tam trzymaj, bo wprawdzie wiesz już, jak gluten jest szkodliwy dla wszystkich, no ale ty i tak tego nie zjesz, bo nie masz smaka. No bo chyba, że pojutrze to sobie podgrzejesz, dalej będzie chrupkie. Więc, a po co to trzymać w domu? Wywal to wszystko. Jak i tak to nie gwarantuje sukcesu, tak? I tak pójdzie ktoś do Żabki i kupi sobie to piwo albo pieczywo, ale dużo rzadziej. Dużo rzadziej, bo jest to dodatkowa bariera. Punkt 18. Kredyty konsumpcyjne. Mówiłem to już tyle razy w tym programie, że szkoda strzępić ryja, ale jeszcze raz tylko powtórzę. Człowieniu, jak konsumujesz, czyli kupujesz sobie nowego iPhone'a, albo wycieczkę do Tajlandii, albo nowy samochód, to ja ci życzę jak najlepiej. Rób co chcesz, ale nie mów mi ani sobie, że lepiej jest wydać jutro swoje jutrzejsze pieniądze zamiast wczorajsze. Kumasz to? Czyli mądry człowiek zarobił i dziś wydaje na wczasy do Tajlandii to, co zarobił i ma. Więc wydaje to, co ma. I to jest w porządku. Więc ja tutaj nie będę opowiadać, że konsumpcjonizm to zawsze zły, że nic nam się nie należy, żyjmy w namiocie i tak dalej, bo planeta płonie. Nie. Jeździ se, gdzie chcesz, lataj se, gdzie chcesz, ile razy chcesz i czym chcesz jeździć. Mam to gdzieś. Niech ci się wiedzie. Byle to było za twoje pieniądze, a nie pieniądze mBanku. Czyli wydawanie przeszłości. To brzmi mądrze. A dalej ponad połowa społeczeństwa wydaje przyszłość. Czyli to, co zarobię jutro, ja już dziś tu wydaję. To jest nielogiczne, nie mogłoby się wydarzyć, ale dzięki bankom może. Czyli bo to karta kredytowa, bo limit w rachunku, obojętnie jak to nazwiesz, leasingiem, najmem terminowym, wydawanie pieniędzy, których nie masz. Tylko jak nie masz, to nie wydawaj, no. Ja nie jem jabłka, którego nie mam, tak? Chcę zjeść jabłko, to sobie muszę je kupić. Jak nie kupię, to nie żrę. To czemu my wydajemy pieniądze, których my nie mamy? Które w dodatku, nie dość, że trzeba będzie na nie zarobić, to trzeba będzie wydać więcej, no bo będą jeszcze odsetki. Nawet jak nazwą to kredytem 0%, to potem się okaże, że tyle jest haczyków, że nie będzie to 0%. Tak, czyli są raty słynne 0%, teraz bardzo popularne, do 30 dni, tylko że jak nie zapłacisz w 30 dni, a prędzej czy później nie zapłacisz, bo w końcu coś się musi wydarzyć, to płacisz RRSO 96% rocznie. No RRSO, czyli rocznie. Czyli widzisz, no absurd. Co to jest za debilstwo, żeby wydawać swoją przyszłość? Dziś wydam to, co dopiero zarobię, bo muszę mieć nowego iPhone'a. Dobrze, ja rozumiem, że ludzie chcą mieć nowe iPhone'y. Nie będę tego oceniać, bo sam tak mam. Ja rozumiem, że chcą mieć fajne sprzęty, technologia, że kogoś interesuje ta technologia, lubi słuchać muzyki i mieć świetne głośniki, a ktoś zwiedza świat i tak dalej, więc lata po Tajlandiach i Laosach. Dobrze, ja cię tylko proszę, wydaj to, co zarobiłeś, a jak nie zarobiłeś, to zarób. A jak za mało zarabiasz, zacznij zarabiać więcej. Jak? Ucz się tego. Miesiącami, latami. I dopiero jak się nauczysz zarabiać więcej, choćby o 20%, wtedy jedź do Laosu. A jak umiesz zarabiać, ale nie umiesz oszczędzać, to nie dorabiaj sobie ideologii, bo ja to już tak mam, że nie umiem oszczędzać. Jak się naucz oszczędzać. Czytaj, oglądaj ten kanał, oglądaj inne wiadomości tego typu pozytywne, tak? O pieniądzach, o tym, jak zarządzać finansami. Czytaj książki i jak nie za miesiąc, to za pół roku nauczysz się kontrolować swoje impulsy. Wiem, bo sam tak miałem hardkorowe impulsy na wydawanie pieniędzy. Jak się już nauczysz, to wtedy jedź do Laosu. Zaoszczędzisz sobie przez parę miesięcy i jedź do Laosu. Proszę cię o to, ponieważ dziś w Laosie, nawet jak ci będzie przyjemnie, jak pojedziesz na kartę kredytową, na pewno będzie fajne party i tak dalej, ale potem wrócisz i może się okazać, że dużo problemów wynika z tego, że wydałeś przyszłość, a nie przeszłość. Także kredyty konsumpcyjne, narzędzie stworzone przez chytrusów dla debili. Punkt 19. Zmierzamy do końca. Teraz coś dla przedsiębiorców i dla osób, które chciałyby być przedsiębiorcami. Klasyczny błąd prowadzenia biznesu to jest wchodzenie w biznes na grubo zamiast robienia tak zwanego MVP, czyli Minimum Viable Product. Co mam na myśli? Jeżeli chcesz stworzyć coś albo działać w jakiejś branży, obojętnie, to błagam cię, sprzedaj najpierw swój produkt, zanim on będzie gotowy. Co mam na myśli? Albo zainwestuj tylko tyle, ile możesz stracić. Czyli na przykład nie na kredyt. Niektórzy twierdzą, że do założenia firmy, prowadzenia biznesu to trzeba nie wiadomo jakich pieniędzy. Co jest oczywiście bzdurą, ponieważ do prowadzenia firmy tak naprawdę trzeba najpierw zarobić, a dopiero potem założyć firmę. W Polsce można zarobić pierwsze pieniądze bez zakładania firmy, a drugie pieniądze na firmę kolegi albo wujka. I dopiero jak widzisz, że twój pomysł działa, to wtedy jest sens zakładania firmy, płacenia ewentualnie ZUS-u, jak ktoś koniecznie chce, bo ktoś zaoszczędził na wejściu na sekretyspółek.pl i płaci ZUS i płaci duże podatki i tak dalej. Więc MVP, Minimum Viable Product, czyli jeżeli ja regularnie robię podchody do nowych biznesów, bo jestem znowu, to kolejny nawyk, nauk właśnie, więc jestem uzależniony i regularnie co jakiś czas testuję sobie jakiś pomysł. Ja rozumiem, że jak jakiś pomysł nie zsie, to raczej już nie zasie. Czyli chcę robić szybkie testy, tak? Dobra, próbuję to. Dobra, chcemy sprzedać apkę językową naszą w Indonezji. Robiliśmy taki test, nawet w tym roku to było. No i stwierdziliśmy, dobra, miesiąc, dwa, trzy ładujemy w kampanię marketingową, mieliśmy jakąś ekipę tam od adsów facebookowych i tak dalej, wytypowaliśmy ile pieniędzy i tak dalej. To nie było tak, że było pierwszych kilku klientów, oni nam podali 70 pomysłów na to, jak można rozwinąć tę apkę i tak dalej, a my od razu zespół programistów i wprowadzamy te wszystkie zmiany i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Stwierdziliśmy, że jedziemy tylko taką kwotą, jaką możemy stracić i wcale nie większą. Jak to zasie, wtedy idziemy na grubo. A jak nie, kasujemy pomysł. I to jest naturalny sposób działania. Jak nie umiesz czegoś sprzedać, to z pieniędzmi albo z kredytem nie będziesz umieć sprzedać. Ja znam przedsiębiorców, którzy mają 100 koła na koncie i za 100 koła otwierają nowy biznes. Czemu nie za 15? Otwórz za 15, sprawdź, czy działa to. Możesz zrobić właśnie ten MVP, to jest Minimum Viable Product, czyli taka wersja produktu, która jest bidna, która jest słaba, ale już próbujesz ją sprzedać, żeby sprawdzić, czy ona się sprzedawać będzie w ogóle. Jakkolwiek, bo jeżeli nie umiesz znaleźć na bidną wersję żadnego klienta, to najlepiej świadczy o tym, że na bogatą wersję prawdopodobnie też nie znajdziesz żadnego klienta. Że biznes po prostu nie zadziała, że pomysł jest zły, że coś w nim jest dziurawego. My dzięki temu sprawdziliśmy na przykład, że w Indonezji ludzie nie chcą płacić za apki płatne. Tak? Czyli darmowa wersja to jeszcze, ale płacenie za apki nie jest tam tak popularne jak w Polsce już. Czyli zbadaliśmy rynek. Krótko. Nawet to nie trwało całe 3 miesiące, bo już widzieliśmy, jak to jest. A z kolei wyświetlanie reklam na tamtym rynku było zbyt mało opłacalne, żeby w apce się pojawiały jakieś tam reklamy, więc stwierdziliśmy, kończymy test. Wydaliśmy paręnaście koła. Jasne, to jest w zależności od sytuacji, tak? Ale no, w naszej sytuacji mogliśmy sobie na tyle pozwolić. To nie był test taki na grubo, że od razu 50 influencerów, że tu wydamy wszystkie pieniądze i tak dalej. Tylko zrobiliśmy tyle, ile możemy stracić bez płakania i nie więcej, ani grosza więcej. I to jest właśnie MVP. Bardzo ważna rzecz, bo wielu przedsiębiorców spotykam nawet na ulicy gdzieś tam przy okazji, jak tak rozmawiamy i widzę, że to się często powtarza. Tak, że Maćku, bo wiesz co, ja wszedłem w nową branżę i od razu wydałem całe zyski z mojej pierwotnej branży. A ja pytam, czemu? Czemu? Nie lepiej przetestować, zrobić... Małą łyżką też się najesz, jak mówił pewien mój znajomy multimilioner. I on rzeczywiście tak robił, tak? Spokojnie, po kolei, życie ci nie ucieknie. Nie musisz iść wabank, wchodzić all in, massive action i tak dalej i zobaczyć, czy będzie dobrze, czy będzie tragicznie. Po kolei, swobodnie. Można rozpoczynać biznes bez pieniędzy, bez kredytu, przetestować coś, połączyć kogoś z kimś. Przecież nawet fliperzy. Jak robić flipy bez pieniędzy? To jest nielogiczne, tak? Kupować i sprzedawać nieruchomości drożej. Odpowiem ci jak, bo znam wielu takich fliperów. Znaleźć typa z pieniędzmi, kupić mieszkanie na niego, więc on jest zabezpieczony, sprzedać, sflipować i podzielić się zyskiem na dwóch. Czyli skoro flipy da się, czyli da się działać w nieruchomościach, mając 0 złotych, albo tylko na ładną koszulę, żeby wyglądać jakoś, to znaczy, że się da. A ktoś powie, no dobra, dobra Maćku, ale jakaś tam maszyna, my chcemy budować maszynę wysyłającą ludzi w kosmos. Jak to zrobisz w marnej wersji? Odpowiadam, nie zrobię i nie muszę. Rozumiesz to? Jeżeli masz branżę, która wymaga 3 miliony na wejściu, a ty nie chcesz ani mieć kredytów, ani mieć inwestora, tak jak ja nie chcę, to nie rób tej branży. Tylko rób coś innego. Pomysłów na biznes dziennie możesz wymyślić 100, więc weź inny. Do. Już. Czyli nie robimy biznesu na grubo od razu, tylko najpierw robimy podchody, sprawdzamy, testujemy. Wiesz, na Kim Jong-una, tak? Czyli ugotowali ci obiad, to zanim zjesz całość, to daj tu koledze kawałek ziemniaczka. Niech on zje, poczekaj 10 minut, jak nic się nie stanie, to wtedy możesz jeść. Tak się robi biznes. Metodą na Kim Jong-una. 20 przedostatni punkt. Bycie ofiarą. Bycie ofiarą w sensie takim, że branie wydarzeń negatywnych z twojego życia, a nawet takich, które się nie wydarzyły, i zwalanie na nie odpowiedzialności za to, co ci w życiu nie wychodzi. Czyli na przykład, bo Angelika mnie zdradziła 10 lat temu, więc ja teraz muszę być takim zaborczym mężem. Teraz mam Katarinę, i ona w ogóle złota kobieta. Ale ja muszę na GPS-ie patrzeć, gdzie ona jest. I musi być tak, że ona ma tylko koleżanki i nigdy kolegów. I jak ma koleżanki, to lepiej, żeby nie piły, bo nie wiadomo, co odwali. Katarina w ogóle, wspaniały człowiek. No, nikt by nie obstawiał, że ona by mogła coś przykombinić. Ale jak ma delegację z pracy, to ja zabraniam. To niech powie szefowi, że ona na delegację nie jeździ. Czyli to, że ty jesteś posrany, zwalasz na jakąś Andrzelikę sprzed 10 lat. Czyli niby jest prawdziwe wydarzenie, tak? Ta Andrzelika faktycznie zrobiła ci krzywdę, a nie powinna była. Tylko, że to było wtedy. Jasne, wiadomo, trauma, ból, cierpienie, przeszłe doświadczenia i tak dalej. Wszystko rozumiem, wszystko kumam. Są wydarzenia gorsze i jeszcze gorsze w naszej przeszłości. Ale dobra, dobra. 10 lat po zdradzie, ty dalej jesteś poryty na mózg? Ogarnij się, człowieku. To ileż możesz być ofiarą? I się tłumaczyć, bo ja muszę tą Katarynę tak sprawdzać, bo coś mi się przydarzyło. Człowieku, to się przydarzyło dawno temu. To już zostaw to, nie krzywdź innych. Odpuść Katarinie, daj jej normalnie żyć. Daj jej iść z koleżankami na piwo. Daj jej się nawalić, no. A co jeśli jednak się wydarzy? Jeśli jednak się wydarzy, to się wydarzy. I tak, to raz. A dwa, jak się ma wydarzyć, to się wydarzy, więc i tak... Jak się ma rozpaść, to się rozpadnie. A trzy, no, sposobem na to, żeby mieć fajne życie, nie jest bycie prepersem. Tak? Jak zbudujesz schron i masz tam ryżu na 3 lata, to ja bez patrzenia ci w linię życia na ręce i bez rozstawiania tarota wiem, że jesteś nieszczęśliwym człowiekiem. Choć bezpiecznym, ale nieszczęśliwym. Tak jest. I tyle. W związku z czym, bycie ofiarą. My mamy tendencję do tego, żeby nieść swoją krzywdę ze sobą. I znowu, ja wiem, że niektórzy z was przeżyli tak cholerne krzywdy, że tu ciężko z tym polemizować. Ale znowu pytam, czy jeżeli 40 lat temu wydarzyła ci się obrzydliwa tragedia, to czy dzisiaj mówienie, że bo ja to mam trudne życie przez to, że kiedyś ktoś coś tam mi zrobił, to czy to jest rozwiązanie? Czy to się zbliżasz do rozwiązania? Masz przez to jakoś lepsze życie? Ja nigdy już nie będę miała mężczyzny, bo poprzedni mnie bił. Ja nigdy nikomu nie zaufam, bo mój ojciec albo wujek przychodził mi do łazienki, robił obrzydliwe rzeczy. Ja nigdy nie to, bo tamto. No, pytam, czy to ci pomaga lepiej żyć? Bo z jednej strony oczywiście jest to zrozumiałe, tak, że jak ucierpimy, to potem robimy sobie taką panierkę na duszy, żeby się przypadkiem to znowu nie wydarzyło. Ale pytam, czy to naprawdę pomaga lepiej żyć? Ja nigdy się już nie zakocham. Matko Boska, weź przestań. Po co takie gadanie? Po co takie myślenie? Po prostu dzieją nam się różne rzeczy. Niektóre cholernie niesprawiedliwe. Wnioski oczywiście trzeba z tych lekcji wyciągnąć jakieś. Ale to nie oznacza, że mamy teraz tą traumą paradować do końca życia jak parada w Rio. Patrzcie, jaką mam traumę. Patrzcie, co mi się przydarzyło. Zobacz, jak to jest, że z dzieci alkoholików, z rodzin alkoholowych, zazwyczaj jest tak, że pi razy drzwi, bo teraz nie pamiętam dokładnej liczby, ale mniej więcej to tak jest, że 50% dzieci alkoholików generalnie nie poznałbyś po ich życiu, że są dziećmi alkoholików. Czyli żyją statystycznie jak każdy inny, tak? Normalne mają rozterki, problemy i tak dalej. Normalnie. 25% dzieci alkoholików zostaje też alkoholikami, czyli więcej ogólnie niż w społeczeństwie. Czyli rzeczywiście posiadanie w przeszłości rodziców alkoholików zwiększa statystyczną szansę na zostanie alkoholikiem. Ale znowu te 25%, znowu mówię, że te liczby teraz uprościłem dla równego liczenia. Znowu te 25% idzie w drugie ekstremum. Zostaje abstynentami. Czyli tak, i to jest znowu dużo więcej niż ogólnie w społeczeństwie. Czyli zobacz, jak to jest, że po traumie pod tytułem miałem rodziców alkoholików, jednak część ludzi rzeczywiście zostaje alkoholikami, więcej niż normalnie, ale przy tej samej traumie, i to często tak jest, że nawet to jest rodzeństwo, tak? Dwie siostry były, miały rodziców alkoholików i jedna zostaje alkoholiczką, a druga zostaje abstynentką. Jak to jest? Przecież to jest dokładnie ta sama trauma, z którą one paradują w Rio. To czemu z tą samą traumą jedna wybrała coś, co jest dla niej dobre, a druga coś, co jest dla niej złe? I widzisz, a jest taka polityczna poprawność, która nie pozwala atakować cudzych traum. Maćku, nie przeżyłeś czegoś? Nie wiesz, jak to jest? Nie mów. Nie mów, nie wypowiadaj się w tym temacie. Ale wypowiadam się, bo nie byłem ofiarą pedofila, ale myślę sobie, że jeżeli ty byłeś, to niewątpliwie nie zazdroszczę i nie wątpię, że spowodowało to tyle bólu w twoim życiu, że naprawdę jest to paskudne. Zwłaszcza, że nic sobie nie zrobiłeś, żeby to sprowokować, tak? Więc dostałeś w cholerę bólu za niewinność. Niemniej jednak, jak w człowieku masz 53 lata, to się zastanawiam, czy coś trzeba z tym zrobić, jeżeli to ci dalej utrudnia życie. Tak? Jeżeli dalej masz nieprzespane noce, jeżeli dalej uważasz, że życie jest tragiczne, bo tyle się takich krzywd dzieje i tak dalej. No, po prostu to się nie opłaca. I to tobie się nie opłaca, nie komuś, tylko tobie. I już. Więc noszenie traumy, odpuszczenie traumy jest cholernie trudne. Zarówno pod kątem własnego ego, bo trauma i bycie ofiarą to jest super sprawa. Tak? To jest jak taka tarcza. Jej to nie mówcie o takich rzeczy, bo ona została skrzywdzona. Innym mówcie, jej nie. Widzisz, mega tarcza. Albo ja to się nie muszę angażować w związku, bo ja byłem strasznie skrzywdzony. Fajna tarcza. Tylko, że ta tarcza jest bez sensu, tak? To już wiemy. Psuje życie długofalowo. Więc po pierwsze, dla naszego ego trauma jest spoko, a po drugie, no technicznie też pozbywanie się tego typu rzeczy nie jest łatwe, tak? Bo to nie jest, że teraz siądę i powiem, no dobra, rodzice chlali na przykład, ale teraz odpuszczam i już. O, jutro już jest łatwo i pięknie. Wiadomo, że nie. Że to 100 razy łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale pytam, czy ty coś robisz? Dla kogoś to jest terapia, dla kogoś książka jakiegoś człowieka, który pokonał taką samą traumę, jaka ci się przydarzyła i tak dalej. Natomiast ja znam ludzi po traumach, którzy bardzo dużo robią, żeby je pokonać i większość z nich, żeby nie powiedzieć wszystkie, w końcu tę traumę pokonują. Inni po pół roku, inni po 3 miesiącach, a inni po roku. A znam też takich, pewnie z połowę, którzy mieli straszne traumy i nic z tym nie robią. Ale totalnie nic. Ani terapii nie próbują, ani książek nie czytają, ani nie próbują poznać kogoś, kto przeżył to samo, co oni, żeby im jakoś podpowiedział. No nic z tym nie robią. No, na zasadzie mam problem i nic. I nie ma koncepcji, że coś z tym problemem trzeba robić. Bo skoro mój problem nie wynika z mojego błędu, tylko z tego, że ktoś mnie skrzywdził, to znaczy, że ja już z tym nic nie muszę robić. No sorry, ale tak nie działa. Bo jeżeli tu przyjdą Ruscy z czołgiem, czyli ja będę mieć problem, który nie wynika w ogóle z mojego działania, z niczego, tylko po prostu ja tu byłem i tyle, to oni chcą mnie zabić, to nie oznacza, że w takim razie to ja mam tu dalej być i nic nie robić. Coś będę musieć zrobić, jak problem przyjdzie totalnie z zewnątrz. I tyle. W przeciwnym wypadku będziemy sobie niszczyć życie. Także ja rozumiem, że ludziom się straszne rzeczy dzieją, ale też nie rozumiem, że nie chcą ci ludzie potem z tym czegoś robić, żeby chociaż o 5%, a może o 50%, a może o 500% mieć lepsze życie. Próbować, nawet jak nie zawsze się udaje. I ostatnia rzecz. 21 punkt. Płacenie rachunków, wypłat, podatków na ostatni moment. Czyli masz pieniądze na koncie i na przykład masz pracownika. No to przecież ma w umowie, że płacę mu do 15, to zapłacę 15. Czyli taka koncepcja, w zasadzie większość Polaków, to nie Polaków, ludzi na świecie w to wierzy, że jest deadline, to trzeba robić rzeczy w tym deadline, ale nie wcześniej. Czyli umowa do 15, to płacę mu 15. A ja pytam, czemu? Jeżeli pierwszego masz pieniądze, zakładając oczywiście, że masz, ale jak masz, to czemu ty chcesz mu płacić 15? Jaka jest ta koncepcja w ogóle? Przecież pieniądze twojego pracownika to nie są twoje pieniądze. Nawet jak są na twoim koncie. Ale one nie są twoje, one są już przeznaczone, one są za pracę czyjąś z zeszłego miesiąca. Więc to nie jest twoja kasa. Tak samo jak twój abonament w Playu, to nie są, to już są groszowe sprawy, wiadomo, ale to nie są twoje pieniądze. Czemu tego nie płacisz od razu? Tylko jak tam jest napisane do 20, to ty czekasz na 20. To jest nielogiczne, to już nie są twoje pieniądze. To po co czekać? Czy chciałbyś być bankiem za darmo? Wyobrażasz to sobie, stoisz sobie na dzikim zachodzie i przychodzą ludzie i mówią, no w naszej miejscowości nie ma banku, to ty będziesz trzymać nasze sakiewki z pieniędzmi. Powodzenia, na pewno nic się nie stanie. To bezpiecznie. A potem przyjeżdżają Los Banditos i zamiast obrabować bank, to ciebie odstrzelą. Bez sensu. Po co ty masz... Jaki jest powód, żeby zupełnie za darmo trzymać cudze pieniądze? Same z tego są niebezpieczeństwa, bo a nuż wydasz, a nuż znikną z konta, a nuż coś tam. Więc żadnych plusów, a minusy są. Zatem, jak masz zapłacić rachunek albo podatek, co z tego, co cię obchodzi, że VAT jest do 25 dnia miesiąca? Co z tego? Jeżeli ty już dziś możesz przelać ten VAT i księgowa już wyliczyła, ile to jest. To płać dzisiaj. Od razu. ASAP, jak to mówią. As soon as possible. Od razu. Więc, jeżeli pieniądze skarbówki są nie moimi pieniędzmi, jeżeli pieniądze mojego zespołu są nie moimi pieniędzmi, jeżeli pieniądze innych tam, spółdzielni mieszkaniowych, jakichś tam innych, dostarczycieli prądu i tak dalej, to nie są moje pieniądze, to ja nie chcę ich trzymać. Czy mi kiedyś zapłaci Play za trzymanie ich pieniędzy? Bo wiesz, bank to trzyma cudze pieniądze, ale przynajmniej ma z tego hajsy. To ja mam trzymać za darmo? Bez sensu to. Więc płacę od razu jak mogę. Dlaczego? Ponieważ jeżeli czekasz na ostatni moment, to coś się wydarzy. Prędzej czy później. Żeby nie powiedzieć zawsze. Tak? Czyli czekasz z dochodówką na 20, z VAT-em do 25. No i nagle auto się zepsuło, a coś tam, a tu, a tam, a siam, a koszt, a inwestycja. I nagle przychodzi 25, nie ma na podatek. A po picie albo cicie to już jest dawno, tak? I nagle klops. A jak zapłacisz od razu, to nawet jak się auto zepsuje, to stwierdzisz, dobra, tydzień pojeżdżę autobusem albo pochodzę pieszo, bo nie masz czego naprawić. A tak to nie wiedziałeś, że nie masz czego naprawić, bo nie zapłaciłeś podatku, który i tak już jest przesądzony, tak? No nie przeskoczysz tego. Więc podsumowując, jeżeli coś masz zapłacić, płać od razu, jeżeli tylko masz pieniądze. Ponieważ w przeciwnym razie rujnujesz swoje życie finansowe, generujesz problemy, potem dostaniesz odsetki, zbudujesz złe relacje z zespołem, jak nie zapłacisz im na czas, bo coś wyskoczy, skarbówka ci naliczy, karta kredytowa, jak taką masz i zapłacisz po czasie, to ci dopiero tak dowalą, że się zesrasz z wrażenia i tak dalej. Więc znowu, nawet jak masz kredyty i masz do 15 zapłacić, to nie jest żaden punkt honoru, żeby płacić 15, tylko to trzeba przelać, jak tylko masz pieniądze. Od razu. Wszystkie rachunki, ponieważ tych pieniędzy i tak już nie masz tak naprawdę. To jest fikcja, nie są twoje, więc po co się okłamywać? Podsumowując, pieniądze twoich pracowników oraz innych twoich wierzycieli nie są twoimi pieniędzmi i tak je trzeba traktować, czyli jak najszybciej przestać je trzymać, wylać, że tak powiem, czyli przelać tam, do kogo należą i tyle. Przy okazji same plusy będą, unikniesz odsetek, twój zespół będzie zadowolony, że dostaje wypłatę przed czasem, no wszystkim po prostu będzie lepiej, a ty będziesz spokojnie spał, wiedząc, że nie masz na koncie fałszywych 50 tysięcy albo 100. No co z tego? No jasne, możesz się zalogować na konto, pokazać koledze, patrz, ja to mam na koncie 100 tysięcy, a w nawiasie a 98,500 trzeba jutro przelać na wypłaty. Tylko, że kolega tego nie wie, bo się nie zna, bo nie prowadził nigdy firmy, więc myśli, że jak ktoś ma 100 tysięcy na koncie, to znaczy, że on ma 100 tysięcy. A my, przedsiębiorcy, wiemy, że no, możesz 100 tysięcy mieć przychodu miesięcznie nawet i wcale to nie oznacza, że nie jesteś bankrutem. Więc w zależności, jak masz 200 tysięcy kosztów na przykład. Także tak to wygląda. No i tyle. Przypominam, że te rzeczy, które dzisiaj omawiałem, jak chcesz wiedzieć, jak zrujnować swoje życie na 21 pomysłów, to pobierz PDF-a, tam to wszystko jest podsumowane. Zapraszam na instytutlingwistyki.pl po 1, 2 albo wszystkie 10 kursów językowych. Tam masz dostęp do naszej platformy przez bite 5 lat, ćwiczenia z obcokrajowcami, 100 podcastów audio, mapy myśli i to, co warto robić zamiast oglądania na przykład newsów, zamiast siedzenia na mediach społecznościowych czy oglądania telewizji. Oprócz tego zapraszam na ekspertę.com.pl po książkę, która już staje się powoli bestsellerem, Wzór na szczęście, o tym, jak Mogaudat stracił swojego syna w rutynowym zabiegu medycznym operacji wyrostka, ale stwierdził, że i tak syn chciałby, żeby był szczęśliwym człowiekiem i będzie, i stworzył wzór, który spowodował, że on jest szczęśliwym człowiekiem, ale też, że my możemy takimi być. Zwłaszcza, że ten wzór jest bajecznie prosty, bo chodzi właśnie o to, żeby cieszyć się tym, co mamy i akceptować sytuację taka, jaka jest. A o tym jest ta książka, jak to dokładnie zrobić. Więc ekspertę.com.pl, tam znajdziesz tę i wiele innych książek, również książki dla dzieci z serii Miś Ekspertuś. No i oczywiście na sekretyspółek.pl dowiesz się, jak prowadzić firmę legalnie w Polsce, nie płacąc ZUS-u ani zbyt dużego podatku dochodowego, czyli ograniczyć go do 9%. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli to Ci się podobało, zalajkuj, skomentuj, subskrybuj ten kanał i udostępnij innym, ponieważ algorytm YouTube'a tak działa, że w oparciu o te 4 parametry udostępnia te filmy później zupełnie randomowym, nieznajomym ludziom, więc mogłoby się to przydać. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza prowokacja nie zabolała Cię za bardzo, tylko że dała Ci do myślenia, bo taki był jej cel, żeby użyć parę brutalnych słów dzisiaj, trochę się pośmiać, ale też trochę dosrać, że tak powiem, czy dowalić do pieca, po to nie żeby skrzywdzić absolutnie, tylko żeby skłonić, a czasem wręcz zmusić do myślenia. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek tak właśnie, taki efekt osiągnął. Zatem owocnego myślenia, no i sam wybierz, czy chcesz rujnować swoje życie, czy mieć życie fajne. Wszystko, może nie wszystko, ale wystarczająco dużo zależy od Ciebie i jest w Twojej strefie wpływu. Powodzenia, trzymajcie się, do następnego. Cześć!